Epifaniczny tom 11. Wykład pierwszy. Niewola Izraela i przygotowanie do wyzwolenia. Druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 4 wersetu 31. Uwagi ogólne. Zamysły Faraona. Pierwsze i drugie 40 lat Mojżesza. Dwaj Faraonowie. Posłanie Mojżesza przez Boga, imię Boga, przesłania dla Izraela i Faraona, wahanie Mojżesza, rzecznik, powrót do Egiptu. Przed wyjaśnieniem werset po wersecie drugiej Mojżeszowej od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 15 wersetu 21 pragniemy podać kilka uwag co do ogólnego typicznego i antytypicznego tła odpowiednich wersetów, jako podstawy, na której będziemy budować szczegóły pojawiające się w omawianych wersetach biblijnych. W antytypie obejmuje to czas od zakończenia się potopu aż do wieku następującego po małym okresie, przy końcu tysiąclecia. Większość tej historii, druga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 13 wersetu 22, jest typem warunków panujących w drugim złym świecie, to jest od zakończenia się potopu aż do ustanowienia ziemskiej sfery królestwa. Druga Mojżeszowa od rozdziału 14 do rozdziału 15 wersetu 21 obrazuje warunki w tysiącleciu i po tysiącleciu. Egipt jako kraj ilustruje drugi zły świat, porządek rzeczy od potopu do tysiąclecia. Izajasza rozdział 10 wersety od 24 do 27, rozdział 19 wersety od 1 do 25, rozdział 27 wersety 12 i 13, rozdział 30 wersety 2, 3 i 31, objawienie rozdział 11 werset 8. Faraon, król Egiptu, jest typem szatana jako Boga, księcia obecnego świata. Izajasza rozdział 19 werset 11, rozdział 30 wersety 2 i 3, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 31, rozdział 14 werset 30, rozdział 15 werset 1, Efezów rozdział 2 werset 2. Izraelici reprezentują tych, którzy w wiekach patriarchów i żydowskim byli, w obecnym wieku są, a w następnej dyspensacji będą ludem Bożym. Izajasza rozdział 8 werset 14, Galatów rozdział 6 werset 16, Jeremiasza rozdział 31 wersety od 31 do 33, Ozeasza rozdział 11 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. Ciemiężenie Izraela przedstawia ciemiężenie rodzaju ludzkiego w stanie klątwy, a wzdychanie i płacz Izraela, wzdychanie i płacz ludzkości z powodu surowości klątwy, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 28. Rzymian rozdział 8 wersety od 20 do 22. Egipcjanie obrazują sług szatana, ich dostojnicy, jego upadłych aniołów oraz przywódców wśród ludzi, natomiast pozostali Egipcjanie reprezentują ogół sług szatana, Izajasza rozdział 19 wersety 2, 4 i od 11 do 18, rozdział 20 werset 4, rozdział 30 wersety od 4 do 7, rozdział 31 werset 3. Przełożeni postawieni nad Izraelem przez Faraona reprezentują grzech, błąd i śmierć, które okrutnie obchodzą się z ludzkością w stanie klątwy. 1 Koryntów rozdział 15 wersety od 24 do 26, objawienie rozdział 21 werset 4. Te uwagi ogólne pozwolą nam lepiej zrozumieć tło całego antytypu. Jesteśmy obecnie przygotowani do zbadania szczegółów. W celu zaoszczędzenia miejsca nie będziemy w pełni cytować wersetów, lecz podamy jedynie ich numery wraz z takimi odniesieniami do nich, które każdemu posiadającemu przed sobą otwartą Biblię pozwolą powiązać nasze komentarze z odpowiednimi wersetami. Rozpoczynamy od drugiej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu szóstego. Wzmianka o śmierci Józefa i jego pokolenia, werset szósty, w antytypie oznacza zmianę późniejszych wydarzeń w odniesieniu do tych związanych z Józefem i jego braćmi. Wielki przyrost Izraelitów, werset siódmy, jest typem wielkiego przyrostu ludu Bożego w liczbie, znajomości, łasce i służbie w czasie drugiego złego świata. W wieku patriarchów lud Boży był nieliczny. Jego przyrost w antytypie rozpoczął się w czasie typicznego przyrostu Izraelitów w Egipcie, werset siódmy, i trwał przez cały wiek żydowski i Ewangelii. Szczególnie w okresie tego drugiego wieku przyrost ten napełnił antytypiczną ziemię, chrześcijaństwo. Nowy faraon Egiptu, werset ósmy, nie znający Józefa, jest typem szatana w jego roli nieokazywania uczucia ani życzliwości wobec sług Boga, nawet wobec tych najbardziej wybitnych wśród nich. Jego powstanie reprezentuje rozpoczęcie przez szatana prowadzenia wobec ludu Bożego bardziej uciążliwej polityki od tej prowadzonej wcześniej. W antytypie ta nowa polityka rozpoczęła się od uciskania cielesnego Izraela w Egipcie, a zakończyła tuż przed tym, gdy wąż zaczął wyrzucać potok wód ze swej paszczy, by przez tak zwane oświecenie pokonać protestujący kościół, szczególnie w XVIII-wiecznej Francji. Wraz z początkiem tak zwanego oświecenia szatan przestał, czego typem jest śmierć faraona z czasu ucisku. Druga Mojżeszowa rozdział drugi werset 23. Używać dotychczasowych bezpośrednich metod ucisku i zmienił metody wielkich przesądów i przemocy na takie, które bardziej przypominały metody aniołów światłości, co w coraz większym stopniu jest jego metodą postępowania od roku 1748, teraźniejsza prawda z 1970 roku, strona 12. Zauważmy bowiem, że faraon z czasu ucisku nie był tym samym, co faraon z czasu wyjścia. Czasownik jest w wersecie dziewiątym powinien być zastąpiony przez staje się. Biblia Gdańska nie podaje w tym wersecie żadnego czasownika, inne polskie przekłady używają czasowników, jest, stał się, stali się, przypis tłumacza. Słowa faraona skierowane do Egipcjan o niebezpiecznym przyroście Izraela reprezentują wzbudzanie przez szatana obaw wśród Egipcjan, mieszkańców Kanaanu, a także narodów otaczających Izrael w Palestynie, przed prawdziwymi Izraelitami i ich sprzymierzeńcami, obaw wśród narodów pogańskich przed pierwotnymi chrześcijanami oraz ich sympatykami, obaw sekciarskich papistów przed świętymi i ich sympatykami w ciemnych wiekach, obaw sekciarskich katolików przed reformacyjnymi ruchami prowadzonymi przez jednostki i ich sympatykami oraz prowadzonymi przez sekty i ich sympatykami, jak również obaw sekciarskich protestantów przed sługami Bożymi w ich gronie. Tak jak faraon starał się wzmóc pełne zazdrości obawy Egipcjan przed Izraelitami przez wyolbrzymianie ich liczby i siły, tak czyni i szatan we wszystkich ilustracjach antytypu podanych w poprzednim zdaniu. W odniesieniu do siły duchowej oświadczenie to jest prawdziwe, chociaż nie było to myślą szatana. Radzenie Egipcjanom przez faraona, werset 10, by wprowadzili metody ograniczenia liczby i siły Izraela jest typem sugerowania przez szatana swym sługom metod, przez które liczba i wpływ ludu Bożego mogłyby być ograniczone. W antytypie zaczęło się to od szatańskiej sugestii zabijania izraelskich niemowląt płci męskiej, a kontynuacją tego było sugerowanie Izraelowi, aby nie był wierny Bogu na pustyni, za czasów sędziów, królów, starszych, uczonych w piśmie, faryzeuszy, saduceuszy i tym podobne, wymierzając to zwodzenie szczególnie w przywódców Izraela. Tę samą zasadę zastosował wobec naszego Pana, 12 apostołów, 70 uczniów oraz późniejszych wodzów ludu Bożego, a także wobec zastępów chrześcijan. Tak jak w typie celem tych sugestii było uczynienie Izraela nielicznym, słabym, służalczym i zniewolonym w Egipcie, by w ten sposób uniemożliwić mu wspomaganie wroga, tak w antytypie celem odpowiednich sugestii szatana było zmniejszenie liczebności, osłabienie, poddanie i zniewolenie ludu Bożego obydwu wieków, tak by nie był on pomocny dla Boga w jego atakach na królestwo szatana, i by w ten sposób nie wyzwolił się z tego królestwa. Pierwszy krok Faraona w tym uciskaniu, pociągający za sobą ustanowienie nad Izraelitami przełożonych, by ciemiężyli ich ciężką pracą, jest typem zwiększenia przez szatana uciskającego wpływu grzechu, błędu i śmierci, jako procesu umierania, na lud Boży. Nie ulega żadnej wątpliwości, że spotęgowanie mocy śmierci jako procesu umierania, w jej wpływie na lud Boży, zostało zapoczątkowane przez szatana za pośrednictwem Faraona z czasu zniewolenia, utrapienia doświadczeń na pustyni, oraz szerzenie się chorób, głodu, nieszczęść i wojen podczas wieku żydowskiego powiększały surowość procesu umierania. Niezliczone wojny, rewolucje, głód, zarazy, nieszczęścia i tak dalej wieku Ewangelii są dowodem uciskającego charakteru przełożonego, śmierci, wobec ludu Bożego. Grzech zaczął uciskać lud Boży szczególnie w czasie podróży przez pustynię i kontynuował to oddziaływanie przez cały wiek żydowski, przy czym nękały go grzechy jego własne oraz innych. Liczne grzechy wieku Ewangelii, obejmujące cały zakres zła moralnego i religijnego, z pewnością jeszcze bardziej wzmogły ciemiężenie ludu Bożego przez przełożonego, grzech. Także błąd, jako przełożony, ciemiężył go fizycznie, umysłowo, artystycznie, moralnie i religijnie. Szatanowi już na pustyni udało się zarazić Izrael błędami pogan, czego dowodem są epizody ze Złotym Cielcem oraz z Baal Fegora. Nasiliło się to w okresie sędziów oraz w trakcie panowania niektórych królów Izraela i Judy. Chociaż wraz z wypędzeniem skończyło się w Izraelu bałwochwalstwo, z wyjątkiem pewnych okresów ucisku Syryjczyków za rządów Antiocha Epifanesa, pojawiły się błędy formalizmu, faryzejstwa i saduceństwa. Błędy stale nasilającej się apostazji ciemiężyły lud Boży w czasie wieku Ewangelii, spotęgowane błędami protestanckiego sekciarstwa. Jak bardzo był on uciśniony błędami sześciu przesiewań żniwa. Trudno jest przecenić ciemiężenie serca i umysłu ludu Bożego z powodu trzech wielkich błędów, wyznaniowej trójcy, ludzkiej nieśmiertelności i wiecznych mąk, nie wspominając już o mszy i rzeczach z nią związanych, pokucie, celibacie księży, zakonników i zakonnic oraz o boskim prawie kleru, królów i arystokracji, z dużą domieszką kalwińskiej predestynacji. Powyższe fakty z pewnością dowodzą, że przełożonymi rodzaju ludzkiego są grzech, błąd i śmierć. Zbudowanie przez Izraelitów Pytom, miasto, dom zachodzącego słońca, oraz Rameses, zrodzony z słońca. Kolejno przedstawia lud Boży wieku żydowskiego, budujący nominalny kościół żydowski, co miało być końcem kultu Baala, Boga Słońca, szatana, oraz lud Boży w wieku Ewangelii, budujący nominalny kościół chrześcijański, który w rzeczywistości pochodzi od szatana, Boga Słońca. To, że typiczne miasta zostały nazwane miastami składu, miastami skarbu, reprezentuje fakt, że nominalny kościół żydowski był miastem składu, skarbu, żydowskich wyznaniowych nauk, a nominalny kościół chrześcijański, miastem składu, skarbu, wyznaniowych nauk chrześcijańskich. Tak jak w miarę nasilania się ucisku Izrael się rozmnażał, werset 12, tak stałe wysiłki szatana, by zniszczyć lud Boży obydwu wieków, doprowadziły do jego wzrostu w liczbie, wiedzy, łasce i służbie, czego dowodem są wysiłki reformacyjne wzmacniające obydwa domy Izraela po srogich doświadczeniach i odstępstwach, a także na przykład fakt wyrażony słowami, krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Rzymian rozdział 8 werset 28, 2 Koryntów rozdział 4 wersety od 16 do 18. Jak typiczny przyrost zasmucał Egipcjan, szczególnie Faraona, tak antytypiczny przyrost zasmucał szatana i jego sług. Jak rozmnażanie się Izraelitów skłoniło Egipcjan do zwiększenia obciążeń dla Izraela, werset 13, tak w obydwu wiekach opisany wyżej przyrost ludu Bożego pobudzał szatana i jego sług do większego uciskania i prześladowania, co widać w stale mnożących się ciężarach klątwy na przestrzeni dwóch omawianych wieków. Lud Boży z pewnością miał w obydwu wiekach bardzo ciężkie doświadczenia, werset 14, z powodu antytypicznej gliny, grzechu, cegły, błędu, oraz prac polowych, śmierci. Te ciężkie doświadczenia niekiedy poddawały ich najcięższej próbie. Szifra, piękno. Werset 15, w Biblii Gdańskiej Zefora, przepis tłumacza, jest typem nominalnego kościoła żydowskiego, a Puam, wspaniałość, w Biblii Gdańskiej, Fuam, przepis tłumacza, nominalnego kościoła chrześcijańskiego. Tak jak akuszerki pomagają matkom w rodzeniu, oraz po urodzeniu dziecka, tak antytypiczna szifra, jako antytypiczna akuszerka. Pomagała prawdzie Starego Testamentu i jej sługom, antytypicznej matce ludu Bożego wieku żydowskiego, rozwijać wodzów, synów, oraz członków, córki, cielesnego Izraela. Natomiast antytypiczna Puam, jako antytypiczna akuszerka, pomagała prawdzie wieku Ewangelii i jej sługom, antytypicznej matce ludu Bożego wieku Ewangelii, rozwijać wodzów, synów, oraz członków, córki, duchowego Izraela. Tak jak Faraon zwrócił się do Szifry i Pui, by zaangażować je do realizacji swych nikczemnych planów, tak uczynił i szatan wobec nominalnych kościołów żydowskiego i chrześcijańskiego. Polecenie dane im przez Faraona, werset 16, by w trakcie wykonywania obowiązków położniczych zabijały niemowlęta płci męskiej, jest typem polecenia szatana dla nominalnych kościołów żydowskiego i chrześcijańskiego, by odsuwały od społeczności i służby nowo rozwijających się wodzów już na początku ich działalności. Tak się nie stało, werset 17. Za co obydwu nominalnym kościołom należy się uznanie, chociaż one często czyniły to wobec dobrze rozwiniętych wodzów w obydwu domach Bożego Izraela, na przykład Saul wobec Dawida, Jechoniasz i Sedekiasz wobec Jeremiasza, papiestwo wobec Berengariusza Stours, Piotra Abelarda i tym podobne. Zachowywanie przez nie tych dzieci przy życiu jest pięknie zilustrowane, na przykład w trosce Helego o chłopca Samuela, w pomocy udzielonej przez wielu Izraelitów Dawidowi w jego problemach z Saulem i tym podobne oraz w zachęcie, jaką wodzowie tacy jak Luther, Cranmer, Wesley i tym podobne znaleźli w nominalnym kościele w czasie początkowego rozwoju do roli wodzów. Nagana faraona udzielona akuszerkom, werset 18. Za ocalanie izraelskich niemowląt płci męskiej jest typem nagany szatana za pośrednictwem jego sług dla członków obydwu Izraelów, którzy pomagali rozwijającym się wodzom. Pobudzanie przez szatana niezadowolenia Saula z powodu kobiet ogłaszających wyższość Dawida nad niego, z powodu Jonatana, kapłanów Nob, oraz żołnierzy Dawida za wspieranie go, to przykłady antytypu ganienia Szifry przez faraona. Gniew papiestwa oraz kroki odwetowe wobec chrześcijańskich władców i poddanych za ochranianie heretyków, na przykład wobec Fryderyka Mądrego i Saksończyków za ich początkową ochronę Lutra, wobec Rady Miasta i obywateli Zurychu za początkowe ochranianie Zwingliego, i tym podobne, to antytypy ganiania płci przez faraona. Wielu z nas w większym lub mniejszym stopniu z doświadczenia wie, jak przez ludzi z kościołów nominalnych byliśmy zachęcani do kontynuowania chrześcijańskiej służby, gdy przejawialiśmy pierwsze oznaki szczególnej aktywności. Odpowiedź akuszerek, werset 19, nie była żadnym fałszywym wybiegiem. Nawet dzisiaj łatwość i szybkość cechuje porody żydowskich matek. W antytypie wskazuje to, jak szybko prawda i słudzy Starego Testamentu doprowadzali wodzów do zajmowania wysokich pozycji, co można zauważyć w szybkości, z jaką prorocy byli wprowadzani na ten urząd. Dobrymi przykładami z cielesnego Izraela są Samuel, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Eliasz, Jan Chrzciciel i tym podobne. Następnymi przykładami są Jezus, apostołowie, oraz członkowie sześciu gwiazd po apostołach. Moglibyśmy wskazać na Lutra jako wspaniałą ilustrację szybkiego pojawienia się w pełni przygotowanego reformatora. Nasz pastor to kolejny stosowny przykład, który jako młody człowiek bez wyższego, średniego czy seminaryjnego wykształcenia szybko stał się w pełni przygotowanym wodzem. Teorie wyznaniowe oraz ich praktyki i słudzy są antytypicznymi matkami egipskimi. Fakt, że egipskie matki rodziły długo i z wielkim trudem jest typem tego, jak wielu potrzeba lat, by przygotować wodzów wśród sług szatana. Muszą oni przechodzić przez długi okres szkolenia w wyższych instytucjach edukacyjnych, następnie odbywać długie praktyki jako podwładni, by w końcu stać się przywódcami. Zanim jednak nominalne kościoły żydowski i chrześcijański zdały sobie sprawę z faktu rozwinięcia się wodzów w obydwu prawdziwych Izraelach, ci pojawiali się jako w pełni przygotowani przez prawdę i jej sług, czego typem było rodzenie dzieci przez izraelskie matki bez pomocy i wiedzy Szifry i Pui. Dobre traktowanie przez Boga, werset 20, tych dwóch akuszerek ilustruje sprzyjanie i błogosławienie nominalnemu cielesnemu i duchowemu Izraelowi, jako kościołom, za taką antytypiczną opiekę nad rozwijającymi się wodzami obydwu Izraelów. Psalm 45, werset 10. To dobre traktowanie przez Boga akuszerek, prowadzące do jeszcze większego rozwoju Izraela, jest typem tego, jak jego błogosławieństwa dla obydwu antytypicznych nominalnych kościołów doprowadziły do większego rozwoju ludu Bożego w obydwu wiekach. Pobożność wobec Boga, okazana przez obydwa nominalne kościoły, dzięki czemu korzystały one z boskiej ochrony i innych błogosławieństw, jest antytypem bogobojności obydwu akuszerek, które otrzymały domy od Boga, werset 21. Polecenie faraona, werset 22. By hebrajskie niemowlęta płci męskiej były wrzucane do rzeki jest typem polecenia szatana, by rozwijających się wodzów w Izraelu cielesnym i duchowym topić w pogaństwie i światowości. Tą rzeką jest Nil, a w tym miejscu obrazuje on narody będące w harmonii z obecnym złym światem. Gdy nie powiódł się pierwszy wysiłek szatana, by nominalne kościoły żydowski i chrześcijański odłączały od społeczności i służby rozwijających się wodzów ludu Bożego w obydwu wiekach, uciekł się on do kolejnej misternej metody ich niszczenia, to znaczy starał się topić ich w świeckich i fałszywych religijnych praktykach. W czasie wieku żydowskiego próbował to czynić przez wprowadzanie do Izraela pogańskiej świeckości i pogańskich religii. Stąd wysiłki wprowadzenia w Izraelu kultu Baala, Astarot, Molocha, i tak dalej w okresie sędziów i królów, stąd wysiłki podbicia i opanowania Izraela przez bliskie i dalekie ludy w tamtym czasie, stąd wysiłki zaprowadzenia manier, systemów i zwyczajów otaczających narodów, z ich wszystkimi degradującymi i upodlającymi zabobonami i niemoralnością. Gdy po wielu wiekach wysiłki te spełzły na niczym, szatan zmienił taktykę i w czasie greckiej i rzymskiej dominacji usiłował poddać ich wpływom greckim i rzymskim. Jedna z najbardziej znaczących takich prób miała miejsce za panowania Antiocha Epifanesa, który przez tortury i śmierć siłą próbował deprawować Żydów, niszczyć żydowską służbę w świątyni i przekształcić ją w służbę bałwochwalczą, ofiarując nawet na miedzianym ołtarzu krew świni i stawiając posąg Zeusa w świątnicy Najświętszej, co sprowokowało powstanie machabejskie, w wyniku którego Grecy zostali przepędzeni. Wcześniej jednak wielu Żydów, łącznie z najwyższym kapłanem, przyjęło greckie wierzenia i zwyczaje. Ale szatan trudził się daremnie, nowo rozwijający się wodzowie nie zostali zatopieni w światowości. Bez względu bowiem na charakter żydowskiego formalizmu, skutecznie blokował on wysiłki wprowadzenia pogaństwa do Izraela. Największe wysiłki w tym względzie szatan pozostawił jednak na wiek Ewangelii. Wkrótce, przez odstępstwo działające już za dni świętego Pawła, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 7, szatan usiłował uczynić Kościół światowym i stopniowo wprowadzał takie zmienione nauki, praktyki i odczucia, że około 315 roku naszej ery za właściwą rzecz uznano połączenie rzymskiego cesarstwa z Kościołem. Unia ta zaowocowała degradującym i zeświecającym duchem, naukami i praktykami, związanymi z taką unią. W 17, 18 oraz 19 rozdziale objawienia Unii Kościoła z państwem, symboliczne cudzołóstwo, obciąża się winą za wszystkie fałszywe doktryny, światowe praktyki i świeckiego ducha, jakie niczym plugawa powódź zalały kościół nominalny. To umożliwiło wprowadzenie do kościoła nominalnego wszystkich zasadniczych teoretycznych i praktycznych elementów pogańskich religii pod chrześcijańskimi nazwami, a także osadzenie na tronie, w kościele, papiestwa, człowieka grzechu. Przyczyniło się to niewątpliwie do uczynienia kościoła nominalnego Babilonem. Nie spełniło jednak celu szatana zatopienia w światowości nowo rozwijających się wodzów ludu Bożego. Pogańskie prześladowania pierwszych czterech wieków naszej ery miały na uwadze ten sam cel. Jednak pomimo tego, a nawet właśnie z tego powodu, powstawali wierni wodzowie i prowadzili takie ruchy, jakie przewidział Bóg. Tak jak Faraon polecił swemu ludowi, już nie hebrajskim akuszerkom, realizację w typie tego okrutnego edyktu, tak szatan, przez ducha, jakiego wzbudził w prześladowczym pogańskim cesarstwie rzymskim oraz w kościele nominalnym w wyniku zła związanego i wynikającego z unii kościoła i państwa, wezwał wszystkich swoich sług do zatapiania pojawiających się wodzów ludu Bożego wśród narodów w znaczeniu czynienia ich światowymi, a tym samym częścią ludzi będących w harmonii z obecnym złym światem. Miało to miejsce przez cały wiek Ewangelii, nie tylko w kościołach greckim i rzymskim, lecz także w kościołach protestanckich. Nawet w naszych czasach ten sam duch widoczny jest w przesiewaniu zjednoczeniowym, kombinacjonizmu i reformizmu. Polecenie kierowane jest do wszystkich ludzi Faraona, a nie do szifry i pój, co obrazuje fakt, że szatan nie dążył do zatapiania w świeckości wśród narodów rozwijających się sług Boga przez nominalne kościoły żydowski i chrześcijański, lecz przez wszystkie jednostki będące jego sługami, przez ich przykłady, nauki i wpływ. Nie dbał za bardzo o to, co stanie się z tymi, którzy nie są przywódcami, niemowlętami płci żeńskiej, ponieważ wiedział, że jeśli zatopi w światowości rozwijających się wodzów, nie będzie się musiał obawiać o swoje królestwo ze strony tych, którzy nie są przywódcami, tak jak w typie Faraon nie zajmował się niemowlętami płci żeńskiej, lecz niemowlętami płci męskiej z Izraela. Tak kończymy analizę drugiej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetów od 6 do 22. Podejmujemy obecnie rozważenie rozdziału drugiego, drugiej Mojżeszowej, które ukaże kilka bardziej interesujących rzeczy. Ponieważ klucz do tego rozdziału tkwi w typicznym znaczeniu Mojżesza, najpierw naszą uwagę zwrócimy właśnie na to. Ogólnie mówiąc, Mojżesz jest typem naszego Pana. Jest tak w całej historii drugiej Mojżeszowej, jak potwierdzają to następujące uwagi. Tak jak Izrael został ochrzczony w Mojżesza, tak my jesteśmy chrzczeni w Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 10 wersety 1 i 2, Rzymian rozdział 6 wersety 3 i 5. Tak jak Mojżesz prowadził Izrael do Kanaanu, tak Chrystus prowadzi nas do niebiańskiego Kanaanu, Żydów od rozdziału 3 wersetu 1 do rozdziału 4 wersetu 3. Tak jak Mojżesz był próbowany przez cielesny Izrael, tak Chrystus jest próbowany przez Izrael duchowy, 1 Koryntów rozdział 10 werset 9. Odrzucenie przez Mojżesza ducha egipskiego i przyjęcie ducha izraelskiego jest typem Chrystusa odrzucającego światowość i przyjmującego ducha duchowego Izraela. Ustanowienie przez Mojżesza typicznej Paschy jest typem ustanowienia przez naszego Pana Paschy antytypicznej, Żydów rozdział 11 wersety od 24 do 28. Zatem Mojżesz w historii drugiej Mojżeszowej jest typem naszego Pana. Ten fakt jest kluczem do antytypu historii podanej w drugiej Mojżeszowej rozdziałach od 1 do 15. Tym kluczem z łaski Boga możemy otworzyć cały ten fragment, w typie i antytypie, i w ten sposób uzyskać dostęp do bardzo pięknie wzniesionego i umeblowanego antytypicznego domu. Skoro Mojżesz, wyciągnięty, to jest, z wody, jest typem Chrystusa, jego ojciec Amram, wysoki lud, werset 1. Porównaj z drugą Mojżeszową rozdziałem 6 wersetem 20, reprezentuje w tym typie Boga jako Ojca naszego Pana w Jego człowieczeństwie. Jochebed, uwielbiona, w Biblii Gdańskiej, Jochebed, przepis tłumacza, matka Mojżesza, druga Mojżeszowa rozdział 6 werset 20, dla celów spłodzenia i urodzenia Mojżesza jest typem, po pierwsze, obietnic dotyczących uczynienia Jezusa pełnoprawnym członkiem Izraela, oraz, po drugie, sług, którzy nimi usługiwali. Obietnice te obejmują obietnice dotyczące nasienia niewiasty. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 15, Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety od 16 do 18, Izaka. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 21 werset 12, Jakuba. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 28 werset 14, Judy. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 10, Dawida, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 30, i tak dalej, a także obietnice mówiące o jego narodzeniu, Izajasza rozdział 7 wersety od 14 do 16, rozdział 9 werset 6, Michasza rozdział 5 werset 2, i tak dalej. Słudzy służący tymi obietnicami obejmują osoby wymienione w powyższym zdaniu, jak również Mojżesza i proroków, którzy mówili o wprowadzeniu Jezusa do Izraela jako członka tego narodu, a także Marię, Józefa, pasterzy, mędrców, Symeona i Annę. Niektórzy mogą dziwić się, dlaczego w matce uwzględniamy Józefa, pasterzy, mędrców, Symeona i Annę. Odpowiadamy, że nikt nie był uważany za pełnoprawnego członka Izraela w chwili narodzenia, ani nawet w chwili obrzezania, lecz dopiero począwszy od przedstawienia go Panu w świątyni 40 dnia. A wszystkie wspomniane osoby służyły w związku z odpowiednimi czynami i wydarzeniami. Na podstawie tego widzimy, że narodzin Jezusa, werset 2, nie traktujemy jako pełnego antytypu narodzin Mojżesza. Uważamy raczej, że narodziny Mojżesza są typem następujących rzeczy: poczęcia Jezusa, rozwoju jako zarodka, narodzin, obrzezania i przedstawienia w świątyni. Józef i inne osoby w tym usługujące stają się więc częścią antytypicznej matki. Zatem spłodzenie Mojżesza przez Amrama ilustruje udzielenie przez Boga obietnic, że Jezus stanie się w pełni członkiem Izraela. Poczęcie i rozwijanie Mojżesza przez Jochebed, uwielbiona, to znaczy zaszczycona w ten sposób, obrazuje sług obietnic otrzymujących i w pełni rozwijających je w celu wprowadzenia Jezusa jako pełnoprawnego członka Izraela. Piękne rysy Mojżesza oraz wyjątkowo szybki rozwój od narodzenia do ukończenia trzeciego miesiąca życia są typem wspaniałych cech ciała, serca i umysłu naszego Pana, od chwili przedstawienia Go w świątyni aż do 12 roku życia. Jako doskonałe niemowlę, dziecko i chłopiec, nasz Pan w okresie tych 12 lat w coraz większym oczywiście stopniu przejawiał nadzwyczaj piękne cechy fizyczne, umysłowe, artystyczne, moralne i religijne, co jest antytypem trzech miesięcy ukrywania Mojżesza. Ukrywanie Mojżesza jest typem ochrony, jakiej Józef, Maria i mędrcy udzielili dziecku Jezusowi przed gniewem Heroda i jego syna, co obejmowało wyjazd mędrców do domu inną drogą niż przez Jeruzalem, ucieczkę Józefa i Maryi z dzieckiem do Egiptu, pozostawanie tam aż do śmierci Heroda, przeniesienie się z Betlejem w Judzie do Nazaretu w Galilei jako stałego miejsca zamieszkania, by nie podlegać bliskiej jurysdykcji Archelausa, syna Heroda, oraz trzymanie go blisko Nazaretu aż do 12 roku życia. Niemożliwość ukrywania Mojżesza, werset 3, przez Jochebed dłużej niż przez 3 miesiące, prawdopodobnie z powodu jego wyjątkowo szybkiego rozwoju oraz początków chodzenia i mówienia, jest typem faktu, że zgodnie z oczekiwaniami izraelski chłopiec w wieku 12 lat, zbliżający się do wieku swej konfirmacji, 13 lat, miał okazać zainteresowanie oraz gorliwość dla Boga i boskiej religii. W wieku 12 lat Jezus pojawił się zatem przed Panem na trzech wielkich żydowskich świętach: Paschy, Pięćdziesiątnicy oraz Święcie Namiotów, gdzie powinno się rozpocząć jego religijne chodzenie i mówienie. Plecionka z trzciny, po uczynieniu jej wodoodporną, reprezentuje staranne nauczanie religijne oraz ćwiczenie charakteru, jakich Maria, Józef, rabin z Nazaretu, Lewici i tym podobne udzielili chłopcu Jezusowi, szczególnie gdy zbliżał się on do 12 roku życia, przygotowując go do przebywania wśród ludzi, w Nilu, bez kalania się czy też zagrożenia dla jego charakteru i wiedzy. Włożenie Mojżesza do plecionki jest typem poddania Jezusa takiemu wychowaniu i nauce. Pozostawienie dziecka przez Jochebed w Sitowiu w pobliżu brzegu rzeki przedstawia przyprowadzenie Jezusa przez Józefa, Marię, oraz ich pozostałych krewnych do świątyni, do grona ludzi bardziej religijnych, a więc mniej niebezpiecznych dla Jezusa. Obserwowanie rozwoju wypadków przez Miriam, werset 4. Jest typem zainteresowania Marii i Józefa rezultatem pierwszej wizyty Jezusa w świątyni oraz jego przebywania wśród zgromadzonych tam Żydów. Sekciarstwo żydowskie, jak wszelkie sekciarstwo w obydwu Izraelach Boga, jest pochodzenia szatańskiego i jako takie antytypem córki Faraona, werset 5. Jej służące są typem następujących grup sług sekciarstwa żydowskiego, faryzeuszy, uczonych w piśmie, saduceuszy, esseńczyków, herodianów i tak dalej. Jej przybycie, by umyć się w rzece, jest typem zabiegów żydowskiego sekciarstwa, by oczyścić się przed narodami i wśród narodów, szczególnie w Jeruzalem, stolicy i miejscu zgromadzeń wielu ludów. Żydowskie sekciarstwo starało się bowiem usprawiedliwić, omyć, przed narodami i wśród narodów, w czasie gdy Jezus liczył 12 lat. Wyżej wspomniani słudzy żydowskiego sekciarstwa współpracowali w tym dziele, czego typem są służące, towarzyszące księżniczce na brzegu rzeki. Żydowskie sekciarstwo dostrzegło w świątyni u Jezusa jako chłopca, przebywającego wśród innych Żydów w Jeruzalem, pewne przejawy cech umysłu i serca, czego typem jest dostrzeżenie przez księżniczkę plecionki, pływającej po rzece wśród sitowia. To, że znajdowało się ono na płytkiej wodzie, jest typem tego, że Żydzi w tamtym czasie znajdowali się na obrzeżach narodów obecnego złego świata. Służąca posłana przez księżniczkę do przyniesienia plecionki obrazuje starszych, jako grupę, w tych ich członkach, z którymi Jezus miał społeczność w świątyni przez 3 dni. Dobrze znane jest ówczesne sekciarstwo starszych Izraela jako grupy. Ich sekciarskie zasady, odnośne nauki żydowskiego sekciarstwa, wzbudziły ich zainteresowanie w poszukiwaniu tak obiecujących chłopców jak Jezus. Nie potrzeba było dużo czasu, by ich sekciarskie pragnienia rozpaliły się i dążyły do pozyskania go dla nauki i praktyki ich szkoły. Otworzenie plecionki przez księżniczkę ilustruje żydowskie sekciarstwo w tych uczonych w piśmie, którzy pytali Jezusa o jego przekonania i życie, co dało im pewien pogląd na jego rozwój w tych 2 aspektach, ujrzała dziecię. Tak jak niemowlę w 95% przypadków płacze, gdy jest głodne. Tak płacz niemowlęcia Mojżesza jest typem wielkiego głodu prawdy u naszego Pana, głodu pokarmu dla jego świętego serca i umysłu, czego dowodem jest chętne słuchanie przez niego starszych, oraz zadawanie im pytań, jak również odpowiadanie na ich pytania. Tak jak płacz Mojżesza poruszył serce księżniczki, tak głód prawdy u Jezusa, okazany przez jego pytania, odpowiedzi i skupienie uwagi, poruszył serca sekciarstwa, co widoczne było u uczonych w piśmie, z którymi Jezus studiował przez te 3 dni. Rozpoznanie Mojżesza przez księżniczkę jako hebrajskiego chłopca ilustruje fakt, że żydowskie sekciarstwo, reprezentowane przez tych uczonych w piśmie, postrzegało Jezusa jako piękny przykład chłopca, który był prawdziwym Izraelitą. Tak jak wtedy na scenie pojawiła się Miriam, werset 7, z ofertą znalezienia księżniczce hebrajskiej opiekunki dla Mojżesza, tak pod koniec trzech dni studiowania przez Jezusa na scenie pojawili się Maria i Józef, poszukujący Jezusa. Uczeni w piśmie, którzy niewątpliwie zatroszczyli się o posiłki i zakwaterowanie dla Jezusa w czasie tych trzech dni, chętnie kontynuowaliby to w nieskończoność. Jednak analogicznie do sugestii Miriam, by znaleźć dla Mojżesza hebrajską opiekunkę, Maria i Józef zaproponowali, by dalsze kształcenie Jezusa było kontynuowane tak jak wcześniej, lecz od tej pory na korzyść żydowskiego sekciarstwa reprezentowanego w uczonych w piśmie. Zgoda na to ze strony uczonych w piśmie jest antytypem zgody księżniczki na sugestię Miriam, werset 8. Poproszenie Jochebed o to, by była opiekunką, jest typem opatrznościowego powołania powyższych osób do dalszego kształcenia Jezusa. Wydanie przez księżniczkę polecenia matce Mojżesza, werset 9, by wychowywała dla niej to dziecko, obrazuje oddanie Jezusa przez żydowskie sekciarstwo opisanej powyżej antytypicznej matce w celu wychowania go w karności i czci dla Boga, w interesie sekciarstwa. Zapłata zaoferowana matce Mojżesza reprezentuje korzyści, jakich żydowskie sekciarstwo udzieliło antytypicznej matce. Z powodu zainteresowania dzieckiem księżniczka niewątpliwie często odwiedzała Mojżesza w czasie jego wychowywania i wręczała jego matce zapłatę, tak jak niewątpliwie przy późniejszych, niezapisanych, wizytach Marii, Józefa i Jezusa w świątyni, gdzie zgodnie z prawem mieli się pojawiać trzy razy w roku, Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów. Żydowskie sekciarstwo okazywało zainteresowanie rozwojem Jezusa i udzielało zaszczytów, zapłaty, wychowawcom tak wspaniałego chłopca i młodzieńca. Zabranie Jezusa przez Marię, Józefa i innych do Nazaretu, gdzie mógł być wychowywany dalej przez antytypiczną matkę, Marię, Józefa, jego nauczycieli, rabina i tym podobne, jako prawdziwy Izraelita i gdzie, jak wszędzie w Galilei, sekciarstwo Judei i Jeruzalem w pewnym stopniu było nieobecne, jest antytypem zgody matki Mojżesza na zostanie proponowaną opiekunką. Dorastanie Mojżesza, werset 10, jest typem młodzieńczego rozwoju naszego Pana w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 52. Jak podkreśliliśmy w przypadku Izaka, teraźniejsza prawda z roku 1924, strona 142, akapit 4, który był karmiony piersią aż do 5 roku życia, wschodni zwyczaj karmienia piersią przez 5 lat jedynego lub najmłodszego syna niewątpliwie miał miejsce w przypadku Mojżesza. Religijne przygotowanie Mojżesza przez jego matkę i ojca, które pomimo bałwochwalstwa Egiptu zachowało go w wierze Izraela, nie mogło być zaniechane dużo wcześniej, aż zaszczepiło religię Izraela w jego sercu i umyśle z taką siłą, że w czasie pobytu na dworze Faraona, aż do 40 roku życia, pozostał on odporny na wpływy powszechnie praktykowanego wokół niego bałwochwalstwa. W czasie tych 35 lat jego matka niewątpliwie od czasu do czasu go odwiedzała i przypominała mu o wierze przodków. Czasem karmienia Jezusa, jako antytyp czasu karmienia piersią Mojżesza dla córki Faraona, był okres od jego 12 do 20 roku życia, kiedy to wkroczył on w wiek męski z punktu widzenia przynależności do pokolenia Judy, to jest członka pokolenia niepoświęconego, Nielewickiego. Osiągnięcie przez niego wieku 20 lat uczyniło go członkiem synagogi z pełnym prawem głosu, ze wszystkimi obowiązkami takiego członkostwa. W tym czasie, jako antytyp przyprowadzenia Mojżesza do księżniczki po zakończeniu karmienia go piersią, Jezus został przyprowadzony do żydowskiego sekciarstwa. Przyjęcie go jako jego syna odpowiada przyjęciu Mojżesza przez księżniczkę. Znaczenie imienia Mojżesz, wyciągnięty, nie tylko pasuje do typicznego właściciela tego imienia, który był wyciągnięty z wody przez księżniczkę, lecz jest typem odciągania naszego Pana przez żydowskie sekciarstwo od narodów, ponieważ żydowskie sekciarstwo starało się utrzymywać Izraelitów z dala od narodów pogańskich. W wieku 40 lat Mojżesz odwiedził swój lud, werset 11, i wyciągnął z opresji jednego z jego członków. Święty Paweł, Żydów rozdział 11 wersety od 24 do 26. Powołuje się na to jako na wyrzeczenie się przez niego księżniczki jako swojej matki i wybranie urągań oraz, typicznych, cierpień Chrystusa z ludem Bożym zamiast przyjemności, grzechów i bogactw Egiptu. To typicznie łączy zatem odpowiednie doświadczenia Mojżesza ze służbą naszego Pana, w czasie której Jezus odmawiał posłuszeństwa żydowskiemu sekciarstwu i wyrzekał się go jako swej symbolicznej matki. Pełny rozwój Mojżesza w tym czasie jest typem pełnej doskonałości człowieczeństwa naszego Pana, gdy rozpoczynał swą służbę. Tak jak Mojżesz przyszedł do swych braci w ich niedoli, tak Jezus przez swą służbę odwiedzał ludzkość, by pomóc w jej niedoli. Jak Mojżesz ze współczuciem przyglądał się ciężarom Izraela, tak Jezus ze współczuciem patrzył na ogromne ciężary, którymi szatan obarczył rodzaj ludzki w stanie klątwy pod względem fizycznym, umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym. Zauważenie przez Mojżesza egipskiego przełożonego bijącego Izraelitę jest typem dostrzeżenia przez naszego Pana grzechu, najgorszego z antytypicznych przełożonych Egiptu, nękającego ludzkość. Zabicie przełożonego przez Mojżesza, werset 12, ilustruje zabicie przez naszego Pana grzechu w swym własnym życiu, oraz ofiarnicze zabicie go dla ludzkości. Fakt, że Mojżesz uczynił to skrycie, jeśli chodzi o Egipcjan, jest typem uczynienia odpowiednich dwóch rzeczy przez naszego Pana bez wiedzy sług szatana na ten temat w owym czasie. Ukrycie przez Mojżesza ciała przełożonego w piachu jest typem usunięcia przez naszego Pana grzechu przez zniszczenie jego mocy potępiania nas przed Bogiem. Wersety 11 i 12 ukazują nam zatem typicznie te aspekty służby Jezusa, które związane są z jego współczuciem dla rodzaju ludzkiego z powodu ciężarów klątwy, oraz z aktywnymi środkami, jakie podjął on na rzecz ludzkości przeciwko grzechowi, jako głównemu grabieżcy człowieka. Kolejny aspekt jego służby jest typicznie przedstawiony w wersetach 13 i 14 w słowach, wyszedłszy zaś dnia drugiego. Dwaj hebrajscy mężowie z wersetu 13 reprezentują dwie klasy w Izraelu w czasie służby naszego Pana, z jednej strony kler, saduceuszy, faryzeuszy i uczonych w piśmie, a z drugiej strony laikat, szczególnie celników i grzeszników. Te dwie klasy są kolejno przedstawione przez starszego i młodszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym. Ich kłótnia reprezentuje wzajemną walkę tych dwóch klas. Hebrajczyk, który krzywdził swojego brata, jest typem stronnictwa klerykalnego, który bardzo niesprawiedliwie krzywdziło laikat, szczególnie celników i grzeszników Izraela. Skarcenie przez Mojżesza krzywdzącego Hebrajczyka ilustruje skarcenie przez naszego Pana saduceuszy, uczonych w piśmie i faryzeuszy za krzywdzenie przez nich laikatu, szczególnie celników i grzeszników Izraela. Takie nagany Jezusa wobec saduceuszy, uczonych w piśmie i faryzeuszy można znaleźć w przypowieściach o synu marnotrawnym, oraz o faryzeuszu i celniku modlących się w świątyni, w krytyce Jezusa wobec Szymona za potępianie grzesznicy, która omyła jego nogi łzami i wytarła je własnymi włosami, a szczególnie w potępieniu ich przez niego w Ewangelii Mateusza rozdziale 23. Odrzucenie Mojżesza przez krzywdzącego Hebrajczyka jest typem odrzucenia, i to aż na śmierć, naszego Pana przez stronnictwo klerykalne, jak sugeruje Szczepan, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 35. Uważali oni bowiem, że Jezus dąży do zniszczenia ich jako klasy, czy myślisz mnie zabić? Sądzili tak na podstawie tego, że zyskał licznych zwolenników ich kosztem, a także na podstawie tego, że przeciwstawiał się ich postępowaniu. W strachu Mojżesza, iż wyszło na jaw, że zabił Egipcjanina jest typem obawy naszego Pana wśród pokus, na pustyni, w Getsemane, że przeciwstawianie się przez szatana i jego sług jego działaniom, zmierzającym do zniszczenia grzechu, wyjawiło, przeciwnie do jego wysiłków ukrywania tegoż, jego mesjańskie dzieło niszczące grzech. Tak obawiał się niekorzystnego rozwoju wypadków dla siebie, że drżał na myśl o związanej z tym jeszcze większej opozycji jako zbyt silnej do zniesienia przez niego, jak na przykład pokazują jego doświadczenia w Getsemane. To, że faraon dowiedział się o tym zabójstwie, werset 15, ilustruje szatana, który z powodu swojej niezdolności do nakłonienia Jezusa do grzechu i zniechęcenia do ofiary uświadamia sobie, że Jezus zabija grzech w swoich osobistych kontaktach z grzechem, oraz w swej ofierze za niego. Usiłowanie zabicia Mojżesza przez faraona za ten czyn obrazuje wysiłki szatana, których kulminacją było ukrzyżowanie naszego Pana, by zmusić go do grzechu, a tym samym do śmierci jako grzesznika. Ucieczka Mojżesza jest typem zwycięstwa naszego Pana jako nowego stworzenia w śmierci jego człowieczeństwa, oraz jego zmartwychwstania w boskiej naturze. Udanie się przez Mojżesza do ziemi madiańskiej reprezentuje wniebowstąpienie naszego Pana. Studnia, przy której usiadł Mojżesz, przedstawia Stary Testament jako ówczesny skarbiec prawdy, wody żywota. Siedzenie tam ilustruje zajmowanie się przez naszego Pana naukami Starego Testamentu poprzez służbę apostołów oraz innych sług prawdy, od pięćdziesiątnicy aż do końca żydowskiego żniwa, od 33 do 69 roku naszej ery. Kapłan, werset 16, Madianitów, Raguel, przyjaciel Boga, oraz Jetro, znakomitość, nadzwyczajność, jest typem Boga, Jetro jako Boga mądrości i sprawiedliwości, natomiast Raguel jako Boga miłości i mocy. Jego 7, liczba boskiej zupełności, córek, które były pasterkami, reprezentuje ogół prawdziwych sług Boga w Izraelu, jeszcze nie nawróconych na chrześcijaństwo. Wypasanie przez niesta Raguela ilustruje, jak prawdziwi słudzy Boga w niechrześcijańskim kraju usiłowali udzielać każdej ilości prawdy, jaką mogli pozyskać ze Starego Testamentu, tym Izraelitom, którzy poddawali się ich służbie. Wyciąganie przez nie wody ze studni obrazuje studiowanie i poznawanie przez izraelskich sług prawdy nauk Starego Testamentu i przyswajanie ich sobie. Napełnianie przez nie koryt reprezentuje pełne przygotowywanie przez nich lekcji na temat nauk Starego Testamentu, tak by mogli udzielać ich tym, którymi się opiekowali. Pasterzami, werset 17, którzy ich odganiali, byli nauczeni w piśmie, faryzeusze i saduceusze, żydowski kler, którzy sekciarsko sprzeciwiali się prawdziwym izraelskim sługom prawdy Starego Testamentu, jaka wtedy była na czasie dla nienawróconych prawdziwych Izraelitów. Jedną z metod używanych w tym celu przez złych pasterzy było zaszczepianie błędu, inną, wpajanie ludzkich tradycji, kolejną, oszczerstwo, jeszcze inną, opozycyjna propaganda. Przeciwstawienie się pasterzom przez Mojżesza jest typem objawiania i karcenia przez naszego Pana tyrańskiego kleru w Izraelu za pośrednictwem apostołów i innych sług prawdy. Pomoc udzielona przez Mojżesza córkom Raguela jest typem Jezusa udzielającego podstaw chrześcijaństwa przez apostołów i tak dalej takim izraelskim sługom prawdy, którzy sprzeciwiali się żydowskiemu klerowi. Napojenie ich stad przez Mojżesza obrazuje Jezusa, który za pośrednictwem apostołów i tym podobne podał elementarne chrześcijańskie nauki naśladowcom takich izraelskich sług prawdy Starego Testamentu. Ten antytyp przebiegał jako pierwszy etap propagandowej działalności chrześcijańskiej wobec prawdziwych Izraelitów, począwszy od pięćdziesiątnicy aż do końca żydowskiego żniwa, na tym etapie pozostawiając odbiorców takiej służby nienawróconymi. Ich nawrócenie i poświęcenie pokazane jest w wersetach od 18 do 20. Pytanie Raguela, werset 18, sugeruje, że jego córki zazwyczaj wolno wykonywały swoją pasterską pracę, co jest typem faktu, że żydowscy słudzy Starego Testamentu robili bardzo małe postępy ze swymi zwolennikami. Szybkie zakończenie pracy w tym dniu obrazuje fakt, że dzięki pomocy prawdy chrześcijańskiej dokonali szybkiego postępu w swej pracy. Zadanie pytania przez Raguela jest typem wzbudzenia przez Boga pytania w umysłach prawdziwych Izraelitów co do powodu uzyskania przez nich szybkich i owocnych rezultatów w ich pracy. Odpowiedź, werset 19, córek Raguela obrazuje fakt, że tacy Izraelici uznawali przed Bogiem pomoc, jaką otrzymywali od Jezusa przez apostołów. Kolejne pytania Raguela do jego córek z wersetu 20 są typem wzbudzania przez Boga w umysłach prawdziwych Izraelitów, jako sług prawdy Starego Testamentu, myśli skłaniających ich do nawrócenia i poświęcenia. Pierwsze pytanie, gdzie on jest, sugerowało takim Izraelitom rozważenie urzędu Chrystusa. Drugie pytanie, dlaczego zostawiłyście tego człowieka, bez zaproszenia go tutaj, typicznie sugeruje takim Izraelitom niestosowność nieprzyjęcia Chrystusa i niepoświęcenia się Jemu. Staje się to oczywiste ze słów, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie rozdział 3 werset 20. Polecenie, zawołajcie go, aby jadł chleb, jest typem napomnienia takich Izraelitów przez Boga, by się nawrócili i poświęcili. Dzieje apostolskie rozdział 3 werset 17, Rzymian rozdział 12 werset 1. Zawołanie, zaproszenie go przez nie jest typem nawrócenia, natomiast przyjęcie go, typem poświęcenia takich Izraelitów. Spożycie przez niego wieczerzy razem z nimi obrazuje społeczność Jezusa z takimi poświęconymi jednostkami w duchu, słowie i opatrznościach Boga. Chęć Mojżesza do zamieszkania z Raguelem, werset 21, ilustruje zadowolenie naszego Pana z połączenia się w niebie z Ojcem. Danie przez Raguela Zefory, ptak, Mojżeszowi za żonę jest typem dania Jezusowi przez Boga Kościoła jako Jego oblubienicy. Psalm 45, wersety 11 i 12. Gerson, obcy, uchodźca, werset 22, jest typem usprawiedliwionych z wiary, którzy przylgnęli do kościoła. Fakt, że Zefora urodziła go Mojżeszowi w ziemi Madianitów, reprezentuje to, że dzięki współpracy Jezusa i Kościoła powstała klasa usprawiedliwionych z wiary. Gdy nasz Pan był z dala od ziemi, domu usprawiedliwionych, w niebie, kraju obcym dla człowieka Jezusa. To właśnie takie zestawienie faktów czyni imię Gersona typicznym w znaczeniu przed chwilą wyjaśnionym. Werset 23 potwierdza, że faraon z czasu uciskania jest inny od faraona z czasu wyjścia. Śmierć tego pierwszego nie oznacza oczywiście śmierci szatana, a powstanie tego drugiego nie oznacza istnienia dwóch szatanów. Rozumiemy, że śmierć pierwszego faraona obrazuje zaprzestanie przez szatana odgrywania roli wymaganej przez wcześniej stosowaną politykę w rządzeniu jego królestwem, a powstanie drugiego, jego wystąpienie w całkowicie odmiennej roli w takim panowaniu. Do roku 1748, kiedy rozpoczął się okres tak zwanego oświecenia, szatan władał swym królestwem, jeśli chodzi o zniewalanie ludzkości, szczególnie poprzez następujące trzy doktryny. Po pierwsze, boskie prawo królów, to znaczy królowie są przedstawicielami Boga, którzy czynią dokładnie to, czego Bóg pragnie. Bóg sankcjonuje zatem wszystkie ich czyny, na przykład maksymą zwolenników boskiego prawa królów jest, że król nie może czynić zła. Po drugie, boskie prawo kleru, to znaczy kler jest rzecznikiem Boga, przez którego Bóg przemawia do ludzi, dlatego ludzie bez kwestionowania mają wierzyć i praktykować to, czego kler ich naucza, oraz, po trzecie, boskie prawo arystokracji, to znaczy jest boskim upodobaniem, by ogromna większość dóbr i bogactw w ziemi znajdowała się w rękach nielicznych arystokratów, a pozostała część ludzkości była im poddana jako niewolnicy, chłopi pańszczyźniani lub pracownicy, zadowoleni z tego, co ich panowie udzielają im z dóbr ziemi. Te trzy doktryny umożliwiły szatanowi uciskanie rodzaju ludzkiego, ponieważ przez skutki tych trzech roszczeń, narzuconych ludzkości, korzystnym uczynił dla królów, kleru i arystokracji obronę tego, czego on pragnął. Przez te trzy grupy panował on więc nad ogromną większością ludzkości, jak również kontrolował te trzy klasy, dając im korzyści z prowadzenia takiej polityki, jakiej pragnął. Szatan, sprawujący rolę ciemiężcy zwiedzionej ludzkości przez te trzy błędy, jest przedstawiony przez faraona uciskającego Izrael. Jednak z początkiem okresu oświecenia, od roku 1748, szatan przestał odgrywać tę rolę i, jak zostało to pokazane w symbolu węża wyrzucającego ze swej paszczy powódź wód, by zniszczyć protestującą niewiastę, protestujący kościół, zaczął występować w innej roli, w roli dawcy światła, dawcy prawdy, ostrych prawd przeciwnych trzem doktrynom boskiego prawa. Postępując tak, jest antytypem faraona z czasu wyjścia. Nasi czytelnicy mogą zapoznać się ze szczegółami tej myśli w parauzyjnym tomie trzecim na stronach od 61 do 66 oraz teraźniejszej prawdzie z roku 1970, na stronie 12. Tak jak do roku 1748 szatan odgrywał rolę tyrana nad ludzkością za pośrednictwem trzech wymienionych wyżej doktryn, tak począwszy od roku 1748 zmienił on swe postępowanie. Porzucenie poprzedniej polityki jest zobrazowane przez śmierć faraona, natomiast przyjęcie tej drugiej, przez powstanie następnego faraona. Jednak tak jak Izraelici cierpieli pod rządami obydwu faraonów, werset 23, tak ludzkość cierpi w obydwu aspektach prowadzonej przez szatana polityki. W tym drugim aspekcie, przy większym oświeceniu, odczuwa ona ucisk szatana jeszcze bardziej. Dlatego od 1748 roku pojawiają się znacznie częstsze wołania o uwolnienie od zła wynikającego z przekleństwa. Wołania Izraelitów docierające do Boga są typem wzdychań i cierpień ludzkości przemawiających do współczucia Boga, zwracających Jego uwagę na potrzebę ulżenia człowiekowi w cierpieniu w stanie klątwy i wyzwolenia go z niej. Pierwsze początki niosącego ulgę oddziaływania Boga miały miejsce w reformacji za pośrednictwem jednostek przez ponad 150 lat, począwszy od 1309 roku. Jest to pokazane w szybie studni piramidy, stykającym się z przejściem dolnym. Następnym krokiem niosącym ulgę była reformacja przez sekty, mająca swój początek po ustaniu wyżej wspomnianej pomocy, co jest symbolizowane w poziomym biegu ostatniej części przejścia dolnego. Reformacja przy użyciu siły poprzez rewolucję amerykańską i francuską przyniosła jeszcze więcej ulgi, co jest symbolizowane przez poszerzenie odpowiedniej części poziomego fragmentu przejścia dolnego. Wszystko to zawiera się w antytypie wołania Izraela, dochodzącego do Boga, oraz w wysłuchaniu przez Boga ich wzdychania, wersety 23 i 24. Ten etap niesienia ulgi osiągnął swój punkt kulminacyjny w upokorzeniu papiestwa przez Napoleona. Wspomnienie w typie przez Boga na przymierze, werset 24. Odpowiada w antytypie początkowi wprowadzenia przez Boga w roku 1799 większej dozy wiedzy i wynalazczości, cechujących dzień jego przygotowania. Przez te dwie rzeczy on nie tylko zniszczy królestwo szatana i tym sposobem wyzwoli z jego szponów cierpiący, uciskany świat, lecz także dokonuje niezbędnych przygotowań do królestwa. Wejrzenie Boga na Izrael i zbliżenie się do Niego ze współczuciem, werset 25, jest typem zwrócenia przez Boga szczególnej uwagi, począwszy od roku 1799, na cierpiącą, deptaną ludzkość, oraz zbliżenie się do niej w celu jej wyzwolenia, ze współczuciem z powodu cierpień, jakie spotykają ją z rąk szatana. Powyższa część tego rozdziału była omówieniem, w typie i antytypie, drugiej Mojżeszowej od rozdziału pierwszego wersetu 6 do rozdziału drugiego wersetu 25. Przechodzimy zatem do drugiej Mojżeszowej rozdziału 3. Wypasanie przez Mojżesza stada Jetra do chwili objawienia się mu przez Boga, werset 1. Jest typem sprawowania przez naszego Pana w wieku Ewangelii funkcji pasterza wobec ludu Pana z punktu widzenia boskiej mądrości i sprawiedliwości, Jetro, od końca żydowskiego żniwa aż do pewnego czasu w trakcie dnia przygotowania Jehowy, krótko przed rozpoczęciem się ruchu Millera, druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 14. Odniesienie to wskazuje bowiem, że w czasie późniejszej części tej rozmowy ruch Millera, lata 1829-1844, był już w toku. Ponadto, w miarę następowania antytypów wydarzeń z drugiej Mojżeszowej rozdziału 4 wersetów 20 i od 24 do 26, ten pierwszy od 1844 do 1846, a ten drugi od 1846 do 1874. Rozmowy między Bogiem i Mojżeszem obrazują rozmowy między Bogiem i Chrystusem, rozpoczęte na długo przed rokiem 1844, co udowodnią fakty, jakie przytoczymy później. Zaprowadzenie przez Mojżesza, werset 1, stada w głąb pustyni, to jest, na południowy, a tym samym dolny skraj płaskowyżu Półwyspu Synajskiego, ilustruje przyprowadzenie przez naszego Pana ludu Bożego do części dnia przygotowania poprzedzającej początek ruchu Millera w roku 1829. Przyprowadzenie go przez Mojżesza, werset pierwszy, do Góry Bożej Choreb, pustynia, jest typem doprowadzenia przez Jezusa ludu Bożego do czasu i działalności ruchu Millera, 1829-1844, kiedy jeszcze nie był czas na nadejście wydarzeń związanych z drugim adwentem i królestwem, Góra Boża Choreb, pustynia. Rzeczy te były jednak szeroko dyskutowane jako niedalekie, a zawiedzione oczekiwania dowodzą, że wciąż były one częścią ich podróży po pustyni. Aniołem Pańskim, werset drugi, w angielskim, The Angel of the Lord, z przedimkiem określonym D, wskazującym na jednego szczególnego anioła, przepis tłumacza, był nasz Pan w swej przedludzkiej egzystencji jako specjalny posłaniec Boga, Dzieje Apostolskie rozdział 7 wersety 30, 35 i 38. Gdyby chodziło o kogoś innego niż naszego Pana, wyrażenie to brzmiałoby, anioł Pana, w angielskim, an angel of the Lord, z przedimkiem nieokreślonym man, wskazującym na jakiegoś anioła, jednego z wielu, przepis tłumacza, Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 11 i 19. W tym i w następnym rozdziale przemawiał on jako usta Boga, w pierwszej osobie, przedstawiając w ten sposób Jehowę. Płonący krzak reprezentuje Kościół w stanie cierpienia. To, że krzak nie spłonął w wyniku ognia, który go trawił, ilustruje zachowanie Kościoła wśród prześladowań, cierpień i prób. Ukazanie się anioła Pańskiego Mojżeszowi w płonącym krzaku jest typem ukazania się Jehowy naszemu Panu w jego cierpiącym kościele, w którym, jako w swej świątyni, mieszkał on przez swego ducha, Efezów rozdział 2 wersety od 19 do 22. Pierwsze dostrzeżenie tych zjawisk przez Mojżesza jest typem rozważań naszego Pana między rokiem 1799 a 1829, dotyczących Kościoła w jego cierpieniach, próbach i prześladowaniach, jako dostrzegalnych faktów, lecz nie jako rzeczy w tym czasie szczegółowo analizowanych, co następny werset opisuje nieco pełniej. Podejście Mojżesza, werset trzeci, w celu przyjrzenia się cudowi, jaki rozgrywał się na jego oczach, ilustruje zwrócenie większej uwagi naszego Pana, jakiś czas przed rokiem 1829, na cierpienia Kościoła, które go nie niszczyły. Typ był wspaniałym zjawiskiem, werset trzeci, a antytyp jeszcze wspanialszym. Rzeczywiście zadziwiające jest bowiem to, że cierpienia Kościoła nie zniszczyły go, lecz raczej zachowały. Krew męczenników jest nasieniem Kościoła. To wydarzenie świadczy o precyzyjnych zdolnościach obserwacyjnych u typicznego i antytypicznego Mojżesza. Cała następująca rozmowa w antytypie to w większym lub mniejszym stopniu wyjaśnienie Jehowy udzielone naszemu Panu, dotyczące zachowania i rozwoju Kościoła w jego cierpieniach, próbach i prześladowaniach. To, że Bóg wołał, werset czwarty, by zwrócić uwagę Mojżesza, jest typem wołania przez Jehowę do Chrystusa, by zwrócić jego uwagę. Powtórzenie imienia Mojżesza, w celu podkreślenia, jest typem wielkiego nacisku, jaki położył Bóg pobudzając uwagę Jezusa. Drodzy bracia, rozmowa między Bogiem i Mojżeszem przytoczona w tym i w następnym rozdziale z pewnością jest czymś zdumiewającym do rozważenia w typie, a szczególnie w antytypie. W antytypie przedstawia ona bowiem długą rozmowę między Bogiem i Chrystusem, mającą miejsce tuż przed rokiem 1829 i trwającą do 1844 roku, w czasie której Bóg udzielał mu instrukcji co do sposobu wyzwolenia Kościoła i świata z królestwa i niewoli szatana. Nigdzie indziej nie jest typicznie ani faktycznie przedstawiona w Biblii rozmowa między nimi, przypominająca wielkością tę rozmowę. Przystępując do jej analizy, z pewnością wypada nam antytypicznie zdjąć nasze obuwie, ponieważ ziemia, na której w takiej analizie stoimy, jest święta. Odpowiedź Mojżesza, werset 4, na to wezwanie, oto ja, jest typem gotowości naszego Pana, by z uwagą słuchać i służyć Jehowie. Zarówno Mojżesz, jak i nasz Pan są w tym dla nas pięknym przykładem do naśladowania. Poinformowanie Mojżesza przez Boga, werset 5, by zdjął swe pasterskie sandały, jako przygotowanie do otrzymania objawienia na temat wyzwolenia Izraela z królestwa Faraona, jest typem poinformowania przez Jehowę swego Syna, by, jako przygotowanie do otrzymania objawienia na temat wyzwolenia Kościoła i świata z królestwa szatana, zmienił swe postępowanie z roli pasterza. Stopy i ich okrycie w symbolach biblijnych reprezentują postępowanie, dotychczas przez niego praktykowane, na postępowanie zgodne z taką funkcją wykonawczą. Zakaz zbliżania się Mojżesza, zanim to uczyni, jest typem polecenia Boga dla naszego Pana, by nie przystępował do sfery objawienia na temat obalenia królestwa szatana i wyzwolenia ludu Bożego, dopóki nie wprowadzi w czyn innych cech niż te, które należały do jego działalności jako pasterza. Konieczność takiego zachowania się Mojżesza i naszego Pana jest oczywista. To, że ziemia, na której stał Mojżesz, była święta jest typem faktu, że sfera, do której wprowadzała naszego Pana jego służba, była oddzielona od sfery poprzedniej części jego służby i była poświęcona Bogu dla zupełnie innego celu i dzieła. W zakazie, nie zbliżaj się tu, kryje się też myśl o tym, że od Mojżesza i Jezusa była wymagana postawa pełnej czci dla Boga w nowej sferze działania. Każdy z nich miał pamiętać o wyższości Boga i ich poddaniu się Jemu, wraz ze związanym z tym szacunkiem i czcią z ich strony wobec Niego. Słowa, werset 6, Jam jest Bóg Ojca Twego, są aluzją do Amrama, typu Boga jako Ojca Jezusa, tutaj antytypu Mojżesza. Oświadczenie przez Boga Mojżeszowi, że jest On Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, będące odniesieniem do przymierza potwierdzonego przysięgą w jego aspektach izraelickich, jest typem przypomnienia przez Boga Jezusowi, iż jest On twórcą przymierza potwierdzonego przysięgą w jego pełniejszych zarysach. Fakt, że to patriarchalne przymierze było podstawą wyzwolenia przez Boga potomków Izraela z Egiptu przedstawia sugestię, że jego pełniejsze zarysy są podstawą wyzwolenia przez Boga prawdziwego obecnego i przyszłego nasienia z symbolicznego Egiptu. Fakt, że Abraham jako otrzymujący to przymierze jest tutaj typem Boga, zwłaszcza w jego miłości, Izaak, typem Chrystusa jako odbiorcy tego przymierza, a Jakub, typem Kościoła jako odbiorcy tego przymierza, nasuwa myśl o Bogu i nasieniu, głowie i ciele, jako odbiorcach obietnic, dla których, i przez których mają być błogosławione narody ziemi. Zatem Bóg w swej mądrości, sprawiedliwości i mocy objawia się tutaj typicznemu i antytypicznemu Mojżeszowi jako ten, który w interesie wszystkich wypełni przymierze dla Boga jako miłości, oraz dla jego szczególnego nasienia. Pełne czci pochylenie głowy przez Mojżesza, tak by nie patrzeć na Boga, przedstawia głęboką cześć naszego Pana, która skłoniła go do tego, by uporczywie nie wpatrywał się w Boga, gdy ten objawiał się Chrystusowi jako wypełniający obietnicę przymierza potwierdzonego przysięgą. Wyraźne dostrzeganie przez Boga, werset 7, niedoli Izraela jako jego ludu w Egipcie obrazuje współczujące dostrzeganie przez Boga niedoli antytypicznego Izraela jako jego ludu w symbolicznym Egipcie, obecnym złym świecie. Usłyszenie przez niego jego wołania z powodu ucisku przełożonych jest typem jego współczującego zrozumienia krzyków antytypicznego Izraela z powodu obciążeń i okrucieństw grzechu, błędu i śmierci. Uznanie, poznanie, jego utrapień ilustruje jego współczujące zrozumienie smutku jego ludu w stanie klątwy. Tutaj, zarówno w typie, jak i w antytypie, wielki umysł i serce Boga są otwarte dla typicznego i antytypicznego Mojżesza poprzez zrozumienie i współczucie dla jego uciskanego ludu. Zarówno w przypadku cielesnego, jak i duchowego Izraela we wszelkim ucisku ich i on był uciśniony. I dlatego zaplanował posłanie typicznego i antytypicznego posłańca swej łaski w celu ich wyzwolenia. Izajasza rozdział 63 werset 9. Wyrażenie, zstępuje, dosłowne tłumaczenie wersetu 8, abym wybawił ich, pokazujące Mojżeszowi, że Bóg uruchamia przez niego szereg działań prowadzących do wyzwolenia Izraela spod władzy Egipcjan. Jest typem oświadczenia Boga wobec Jezusa, że poprzez przygotowania i fakt jego drugiego adwentu uruchamia szereg działań i wydarzeń, które doprowadzą do wyzwolenia ludu Bożego spod władzy szatana i jego sług. Użycie przez Boga czasu teraźniejszego wskazuje, że już był zajęty odpowiednimi działaniami, czego dowodzą objawianie się przez niego Mojżeszowi w typie i antytypie omawianych obecnie wydarzeń, a także dotychczasowe działania dnia przygotowania Jehowy. Bóg nie tylko rozpoczął typiczne i antytypiczne dzieło wyzwalania, w każdym przypadku polecając wyzwolicielowi, aby wyzwolił jego lud z niewoli odnośnych Egipcjan i Egiptów, lecz także polecił im przyprowadzić jego lud do typicznego i antytypicznego Kanaanu, werset 8. Kanaan jest typem sfery prawdy i ducha prawdy, najpierw w obecnym życiu konfliktów, a później w przyszłym życiu niekończącego się szczęścia i świętości. To, że w typie był zamieszkany przez inne narody niż Izraelici reprezentuje ten aspekt sfery prawdy i jej ducha jako deptany, oraz opanowany przez różne formy zła w postaci grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Wspomnianych tutaj sześć narodów, sześć jest liczbą kompletnego zła i niedoskonałości, jest typem pełni zła. Gdy wymienionych jest siedem narodów Kanaanu, pominięci są tutaj Gergezejczycy, Jozuego rozdział 3 werset 10, rozdział 24 werset 11, rozumiemy, że chodzi o siedem pierwszorzędnych niełask, zawierających w sobie wszystkie niełaski, jako przeciwieństwa siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask, które zawierają w sobie wszystkie pozostałe łaski. Narody te oznaczają też błędy tworzone i wspierane przez te niełaski. Pomimo tych intruzów obydwa Kanaany są jednak dobrymi i zasobnymi krainami, ten typiczny pod względem świeckim, a ten antytypiczny pod względem fizycznym, umysłowym, artystycznym, moralnym i religijnym. Obfitość, opływanie mleka tego pierwszego jest typem obfitości prawdy, natomiast jego miód jest typem obfitych radości i innych nagród prawdy w tym i w przyszłym życiu. W typie i antytypie ta dobra i rozległa ziemia miała stać się ziemią ludu Bożego na podstawie obietnicy jej dawcy oraz podboju w jego imieniu. W czasie wieku Ewangelii wierni wybrańcy walczą o tę sferę prawdy i jej ducha, i po jej podbiciu, odziedziczą ją na wieczność na duchowym poziomie w niebie. Natomiast niewybrani będą walczyć o nią w wieku tysiąclecia, a wierni w tej walce pod koniec małego okresu odziedziczą ją na ludzkim poziomie w nowej ziemi. Werset 9 jest dobitnym powtórzeniem rzeczy wyrażonych w typie i antytypie wersetu 7, a także w drugiej Mojżeszowej rozdziale 2 wersetach od 23 do 25. Zarówno w typie, jak i antytypie przez to powtórzenie Bóg chciał podkreślić swoją postawę wobec obietnic oraz zwrócić uwagę na tę postawę typicznemu i antytypicznemu posłańcowi. Zachęcenie Mojżesza przez Boga, werset 10, by z uwagi na cierpienia Izraela przyjął misję od Niego, udał się do Faraona jako jego ambasador i wyprowadził jego lud, Izrael, z Egiptu, jest typem zachęcenia Chrystusa przez Boga, by z uwagi na cierpienie ludzkości przybył w drugim adwencie z misją od Niego, udał się do szatana jako Boży ambasador i wyprowadził z teraźniejszego złego świata antytypiczny lud Boży. Pokorna odpowiedź Mojżesza, werset 11, tak odmienna w duchu od ducha tych, którzy wdzierają się tam, gdzie aniołowie boją się stąpać, jest typem pokory naszego Pana, która powstrzymywała go od przyjęcia misji drugiego adwentu, by zostać ambasadorem Boga do królestwa szatana i wyzwolić lud Boży z królestwa ciemności. Taka postawa naszego Pana robi tym większe wrażenie, że jako Logos już był on wyższy od Lucyfera, a tym bardziej stał się takim od chwili swego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i uwielbienia. W jego przypadku byłoby całkowicie właściwe niezwłoczne przyjęcie odpowiedniej oferty Boga w chwili wysunięcia tej sugestii przez niego. Pokora z pewnością jest klejnotem, a tutaj w naszym Panu świeci najwspanialszym blaskiem. Pokora, którą za dni swego ciała uczynił on częścią swojego charakteru, nie opuściła go w uwielbionym stanie. Z pewnością jest w tym dla nas przykładem, abyśmy w obecnym czasie poniżali się, jednocześnie zniechęcając do sięgania po władzę wśród ludu ubożego. Niezawodna obietnica Boga, werset 12, że będzie z Mojżeszem w tej misji, oznaczająca jego łaskę, wsparcie, współpracę i kierownictwo, reprezentuje niezawodną obietnicę Boga, że będzie z Chrystusem w tej misji, co oznacza jego łaskę, wsparcie, współpracę i kierownictwo. Tak jak dowodem, znakiem i pieczęcią tego, że misja Mojżesza pochodziła od Boga, miał być sukces osiągnięty przez niego po wyzwoleniu Izraela z Egiptu w postaci doprowadzenia go do służenia Bogu przy Synaju, tak Bóg udzielił Jezusowi, jako dowodu w formie obietnicy, że jego misja pochodzi od Boga, zapewnienia o jej sukcesie w tym, że po wyzwoleniu ludu Bożego z królestwa szatana, przez jego królestwo doprowadzi on lud Boży do wiecznej służby dla Boga w doskonałej sprawiedliwości. Pytanie Mojżesza, jakie imię Boga powinien podać pytającym go Izraelitom, nie odnosi się do nazwy Boga, ponieważ Bóg był znany pod imieniem Jehowy Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nawet przed potopem ludzie nazywali go tym imieniem. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 3 Bóg przez określenie Jehowa nie mógł zatem mieć na myśli swojej nazwy. Jak zauważyliśmy już w naszych pismach, słowo imię między innymi oznacza także, po pierwsze, charakter, druga Mojżeszowa rozdział 33 wersety 18 i 19, rozdział 34 wersety od 5 do 7 i 14, psalm 34 werset 4, psalm 91 werset 14, psalm 111 werset 9, oraz, po drugie, naturę, psalm 83 werset 19. Psalm 99, werset 3, Izajasza rozdział 42, werset 8, rozdział 62, werset 2, rozdział 63, werset 16, Objawienie rozdział 2, werset 12. W odpowiedzi Boga, werset 14, Jestem, który jestem, oraz jestem, nie jest podana nazwa, lecz pokazany jest jego charakter i natura. Imię Boga, które obecnie wymawiamy Jehowa, pochodzi od zmiennej formy czasownika oddanego tutaj jako jestem. Wymawianie imienia Boga jako Jehowa nie jest poprawne. Najprawdopodobniej imię Boga powinno być wymawiane Jahwe. Z powodu fałszywej czci starsi i nauczeni w piśmie nie chcieli wymawiać imienia Boga. Kiedykolwiek oni sami lub ich uczniowie napotykali na to słowo, zamiast niego używali słowa Adonai, Pan. Jako przypomnienie, by nie wymawiać tego imienia, do spółgłosek tego słowa, JHWH, dodali samogłoski słowa Adonai, skąd pochodzi wymowa Jehowa. Tak więc poprawny sposób wymawiania nazwy Boga został świadomie zagubiony z powodu fałszywej czci. Hebrajskie słowa przetłumaczone jestem, który jestem oraz jestem nie podają nam oczywiście imienia Boga, ponieważ w hebrajskim słowa te są następujące, ech jech asher ech ech, i ech jech. Sugerują one charakter i naturę Boga, to jest. Wskazują na pewne przymioty jego charakteru i istoty. Wyrażenie jestem, który jestem jest hebrajskim idiomem, który powtarza czasownik główny użyty w zdaniu i oznacza, jestem tym, kim chcę być. Przytoczymy kilka przykładów tego hebrajskiego idiomatycznego powtarzania czasownika głównego, jakie występuje tutaj. Dzięki czemu ten rodzaj idiomu stanie się zrozumiały, poślij tego, kogo posłać masz. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 13, to jest, poślij tego, którego wybierzesz lub którego zechcesz wybrać. Poszli, gdzie poszli? Pierwsza Samuelowa rozdział 23 werset 13, to jest, poszli tam, gdzie chcieli, lub gdzie im się podobało. Gdyż ja idę, gdzie idę. Druga Samuelowa rozdział 15 werset 20, to jest, gdyż idę tam, gdzie chcę, lub gdzie mi się podoba. Zatrzymaj się tam, gdzie się zatrzymasz. Druga Królewska rozdział 8 werset 1, to jest, zatrzymaj się tam, gdzie chcesz, lub gdzie ci się podoba. Powtórzenie czasownika, występujące w powyższych czterech przykładach, ilustruje jego użycie w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersecie 14, gdzie jego znaczenie jest zatem następujące, jestem tym, kim chcę być. Wyrażenie jestem w ostatnim zdaniu wersetu 14 odnosi się do boskich przymiotów istoty, natomiast wyrażenie, jestem, który jestem w pierwszym zdaniu wersetu 14 odnosi się do jego przymiotów charakteru. Jeśli chodzi zatem o przymioty istoty, werset 14 mówi o boskiej samoegzystencji, wieczności, nieśmiertelności, supremacji, nieograniczoności, niezależności itd., a jeśli chodzi o przymioty charakteru, o boskiej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. Składają się one bowiem na charakter, który on pragnie okazywać lub którego okazywanie mu się podoba. Zatem pytanie Mojżesza z wersetu 13 jest typem pytania naszego Pana o to, co ma ogłosić ludowi Bożemu na temat boskich przymiotów istoty i charakteru. I rzeczywiście. W okresie paruzji i epifanii odpowiadał on na takie pytania, co czynił w strażnicach, tomach, broszurach, traktatach, kazaniach, prawdzie, zwiastunie, oraz w epifanicznych wykładach Pisma Świętego. Polecenie Mojżeszowi, werset 15, by ogłosił, iż Bóg przymierza z Izraelem, posłał go z taką proklamacją swoich przymiotów istoty i charakteru, jako należących do niego na wieki, by pamiętały o tym wszystkie pokolenia. Przedstawia polecenie Boga dane naszemu Panu, aby przez zamanifestowanie odwiecznego celu Boga, jego planu, w przymierzu, opowiedział o jego przymiotach istoty i charakteru jako należących do niego na wieki, by pamiętały o tym wszystkie pokolenia. Uczynił on to w czasie paruzji i epifanii przez głoszenie prawdy na czasie. Główną proklamacją prawdy paruzyjnej i epifanicznej jest bowiem święty charakter i wspaniała osoba Boga. Tematy te jako pytania są najważniejsze w umysłach ludu Bożego, o czym Jezus wiedział, i stąd jego pytanie, którego typem jest pytanie z wersetu 13. W wersecie 15 nazwa Boga, Jahwe, występuje w swojej regularnej formie. Pochodzi ona od czasownika Hawach, który występuje w sumie tylko 9 razy w hebrajskim Starym Testamencie, jako odmiana regularnej formy Hajach czasownika być, który w hebrajskim Starym Testamencie występuje 1000 razy. W wersecie 14 hebrajskie wyrażenia cytowane powyżej w akapicie 28 pochodzą od regularnej formy Hajach. W formie Jahwe słowo to oznacza, on jest, to znaczy jest ono w trzeciej osobie, natomiast wyrażenia w wersecie 14 podane są w pierwszej osobie, jestem, który jestem, oraz jestem. Dzieje się tak dlatego, że Bóg mówi tam o sobie w swych przymiotach istoty i charakteru. Jest tak samo właściwe, by Bóg mówił o sobie w pierwszej osobie, jak właściwe jest to, abyśmy my mówili o nim w trzeciej osobie, chociaż mówiąc o sobie, z reguły używa on formy osoby trzeciej. Mówienie przez Boga o sobie jako o Bogu Abrahama, Izaka i Jakuba ma w wersecie 15 to samo typiczne i antytypiczne znaczenie, co w wyjaśnionym powyżej wersecie 6. Ponowne polecenie przez Boga Mojżeszowi, by zwracając się do Izraela powołał się na swoją misję od Boga, ma na celu podkreślenie, i jest typem powtórnego podkreślenia przez Boga naszemu Panu, by zwracając się do ludu Bożego w czasie drugiego Adwentu, odwołał się do niego, poprzez jego posłańca Laodycei, jako posłańca Boga do ludu Bożego. Zalecenie przez Boga Mojżeszowi, by zapewnił Izrael o jego przymiotach istoty i charakteru jako wiecznych i do zapamiętania przez wszystkie pokolenia, obrazuje zalecenie przez Boga Jezusowi, by antytypicznemu Izraelowi przedstawił jego przymioty istoty i charakteru jako wieczne i do zapamiętania przez wszystkie pokolenia. Polecenie Boga, werset 16, dane Mojżeszowi, by najpierw zgromadził starszych Izraela, zobacz druga Mojżeszowa rozdział 4 wersety 29 i 30, pierwsza część, ilustruje polecenie Boga dane Jezusowi w jego dziele drugiego Adwentu, by prawdę na temat swojej misji najpierw uczynił zrozumiałą dla wodzów ludu Bożego, a następnie przekazał ludowi, druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 30, druga część. Odniesienie do Boga jako Boga Abrahama, Izaka i Jakuba także i tutaj ma to samo typiczne znaczenie, co w wersetach 6 i 15. Polecenie dane Mojżeszowi, by zapewnił starszych, jako przedstawicieli Izraela, o współczującym obserwowaniu przez Boga ich samych, oraz rzeczy czynionych im w Egipcie, a to w celu zachęcenia starszych, a poprzez nich ludu, przedstawia polecenie Boga dane Jezusowi, by w swym drugim adwencie w swych członkach gwiezdnych zapewnił wodzów, jako przedstawicieli ludu Bożego, o współczującym obserwowaniu przez Boga ich samych oraz rzeczy czynionych im w teraźniejszym złym świecie, a to w celu zachęcenia wodzów, a poprzez nich ludu ubożego. Myśli wersetu 17 w typie i antytypie są takie, jak myśli zawarte w wersecie 8, tutaj powtórzone jako poselstwo do przekazania starszym i ludowi. Zapewnienie Mojżesza przez Boga, że starsi i lud przyjmą jego poselstwo jest typem zapewnienia Boga, że wodzowie ludu Bożego, jak również sam lud Boży, uwierzy poselstwu na temat wyzwolenia Kościoła i świata z królestwa szatana. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 31 pokazuje spełnienie tego proroctwa w typie, a fakty, począwszy od roku 1874, potwierdzają je w antytypie. Polecenie udzielone w wersetach 16 i 17, a proroczo obiecane w pierwszej części wersetu 18, jako mające się wypełnić, w antytypie oznacza prywatną pracę dokonywaną wśród ludu Pana w zakresie stosownych tematów, począwszy od roku 1874. Polecenie Mojżeszowi oraz starszym, by stanęli przed Faraonem w antytypie wypełniło się poprzez publiczną pracę Jezusa i wodzów ludu Bożego, począwszy od roku 1874. Zatem w wersetach od 16 do 18, zgodnie z rozkazem Boga, typicznie przedstawiona jest praca wobec braci oraz wobec publiczności, począwszy od roku 1874. Tak więc publiczne poselstwo było adresowane także do szatana, jako antytypu Faraona, w czasopismach, tomach, broszurach, traktatach, kazaniach, wykładach, rozmowach i tak dalej na tematy prawdy. Treść poselstwa do Faraona w typie i antytypie jest przedstawiona w drugiej części wersetu 18. O Jehowie jest tutaj powiedziane jako o Jehowie, Bogu Hebrajczyków, co łączy ich z Abrahamem Hebrajczykiem, który przybył, to znaczy Abram przybył od wschodu rzek Eufrat i Jordan, a więc i z Izaakiem i Jakubem, będąc ukrytą aluzją do przymierza potwierdzonego przysięgą. Pokazuje to, jak w pracy publicznej poselstwo na temat wyzwolenia Kościoła i świata z królestwa szatana zostało podane jako pochodzące od Boga, Twórcy i przyszłego realizatora tego przymierza, chociaż nie zostało to tak wyraźnie podane ludowi Pana. Gdyż takie postępowanie jest naturalne i właściwe w tych okolicznościach. Słowa, że spotkał się on z Mojżeszem i starszymi są typem publicznych nauk na temat polecenia danego przez Boga Chrystusowi i wodzom ludu Bożego, aby przemawiali w jego imieniu jako Jehowy, Boga przymierza ze swym ludem. Po powołaniu się na swoje upoważnienie mieli oni zatem przedstawić prośbę Jehowy, zarówno w typie, jak i antytypie. Zauważmy, że zarówno w typie, jak i antytypie prośba ta miała być uprzejmie sformułowana, proszę. I rzeczywiście, zarówno w typie, jak i antytypie prośba ta początkowo była sformułowana grzecznie i bez jakichkolwiek gróźb, które zarówno w typie, jak i w antytypie pojawiły się dopiero wtedy, gdy typiczny i antytypiczny faraon bezczelnie odrzucił tę prośbę, zganił tych, którzy ją przedstawili, i jeszcze bardziej gnębił lud Boży. Druga Mojżeszowa rozdział 5 wersety od 1 do 23. Istotą tej prośby było niech pójdziemy, pozwól memu ludowi pójść, to jest, uwolnij nas jako lud Boży z Twojego ucisku i Twojego panowania. Polecenie, by prosili o udanie się w trzydniową podróż, ilustruje polecenie Chrystusowi i wodzom ludu Bożego w czasie paruzji i epifanii, by prosili o pozwolenie na podjęcie symbolicznej podróży z królestwa szatana do w pełni panujących warunków królestwa. Trzy dni tego typu przedstawiają, po pierwsze, dzień Ewangelii w jego części obejmującej paruzję i epifanię, po drugie, dzień tysiąclecia, oraz, po trzecie, dzień, wiek następujący po tysiącleciu, w jego części zwanej małym okresem. Wśród Hebrajczyków wyrażenie, trzy dni, zazwyczaj nie oznacza trzech okresów, z których każdy obejmuje pełne 24 godziny, lecz z reguły dowolną długość czasu, która dotyczy trzech dni, każdy o długości 24 godzin. I tak, mówienie o Chrystusie jako znajdującym się w sercu ziemi przez trzy dni i trzy noce nie oznacza okresu 72 godzin, lecz okres dotyczący, lecz nie obejmujący całkowicie, piątku, soboty i niedzieli, kiedy znajdował się one w sercu ziemi. Prawdę mówiąc, do 72 godzin przebywania tam przez niego, to znaczy od jego pojmania w Getsemane do zmartwychwstania, zabrakło od 18 do 21 godzin. Ponieważ jednak rzeczywista długość tego czasu objęła 3 dni i noce, zgodnie z hebrajskim idiomem właściwie mogła być wyrażona określeniem 3 dni i 3 noce. Właśnie tak jest w przypadku rozważanych tutaj 3 dni. Antytypiczna podróż, bieg poświęconego życia, odbywa się więc, po pierwsze, w czasie końca wieku Ewangelii, obejmującego okres od roku 1874 aż do rzeczywistego opuszczenia królestwa i niewoli szatana przez maluczkie statko, wielką kompanię i młodocianych godnych i ich gotowości do udziału w królestwie, służenia Jehowie na wieki. W tym samym czasie świat rzeczywiście będzie wyzwolony z królestwa i niewoli szatana, lecz jeszcze nie z ich skutków, i dotrze do stanu, w którym królestwo będzie gotowe do panowania nad nim w celu wyzwolenia go z takich skutków. Po drugie, odbywa się ona także w czasie usuwania klątwy, w miarę postępowania przez ludzkość gościńcem świątobliwości do doskonałości. Po trzecie, odbywa się też w czasie małego okresu, kiedy przez bezpośrednie poświęcenie się Jehowie i przez wierne jego wypełnianie w końcowej próbie tego okresu antytypiczni Izraelici złożą ofiarę pokazaną w typie jako proroczą prośbę z wersetu 18. W typie podróż nazwana jest podróżą na pustynię, ponieważ w każdej z jej trzech części jako poświęcenie oznacza ona oddzielenie od królestwa szatana w rzeczywistości i w duchu. Polecenie poproszenia o zgodę na złożenie ofiary pod koniec tej podróży, trzeciego dnia, jest typem polecenia Jehowy danego Chrystusowi, by on, oraz wodzowie ludu Bożego w czasie drugiego adwentu w publicznej służbie przedstawili prośbę, by ludowi Bożemu pozwolono obrać taką drogę, która wszystkich jego członków doprowadzi do życia w pełni poświęconego i wiernego, co w przypadku ich wszystkich zakończy się wraz z końcem małego okresu. W antytypie prośba ta nie została przedstawiona słowami, lecz poprzez akt głoszenia poselstwa, którego spełnienia pragnęło serce. Zauważmy, że niektórzy kończą taki bieg w pierwszym z tych dni, maluczkie statko i wielka kompania, niektórzy, jeśli chodzi o ich człowieczeństwo, starożytni godni i młodociani godni, kończą go na początku drugiego dnia, jeśli natomiast chodzi o nowe stworzenia godnych, kończą go oni w czasie trzeciego dnia, co dotyczy też wszystkich w ich człowieczeństwie. Niektórzy kończą podróż w sposób poczytany, a pozostali, rzeczywisty. Wyrażenie trzy dni nie oznacza więc, że ktokolwiek składa ofiarę Bogu dopiero trzeciego dnia, lecz że do tego czasu uczynią to wszyscy z nich. To jest, rzecz ta przedstawiona jest z punktu widzenia skończonego obrazu, co jest częstym zastosowaniem biblijnym. Bóg powiedział, werset 19, do Mojżesza, że wie, iż Faraon wypuści lud dopiero pod przymusem potężnej mocy, co jest typem Bożej zapowiedzi danej Jezusowi, przed okresem między 1829 a 1844 rokiem, że szatan wypuści lud Boży dopiero wtedy, gdy zostanie do tego zmuszony przez boską moc. Poinformowanie Mojżesza przez Boga, werset 20, że użyje swojej mocy i uderzy Egipt wieloma cudami, jakich tam dokona, 10 plagami, a także innymi czynami Mojżesza i Aarona, na przykład ich potyczką z Jannesem i Jambresem, ilustruje poinformowanie naszego Pana przez Boga o zastosowaniu przez Niego wielu cudów w obecnym złym świecie, 3 biad, 7 ostatnich plag, oraz innych potyczek Jezusa i Kościoła z fałszywymi nauczycielami w prawdzie i poza nią. Zarówno w typie, jak i antytypie odpowiednie czyny miały uwolnić lud Boży, werset 20. Obietnica, werset 21, że Bóg udzieli łaski ludowi wśród Egipcjan, w wyniku czego wychodząc, nie odejdą pozbawieni ziemskich klejnotów i szat, jest typem obietnicy Boga, że tak przychylnie pokieruje sprawami dla swego ludu wśród sług szatana, że wychodząc, nie odejdą pozbawieni antytypicznych klejnotów i szat, co niebawem pokażemy. Boska zapowiedź dana Mojżeszowi, że każda gospodyni poprosi swoją egipską sąsiadkę oraz każdą Egipcjankę przebywającą w domu takiej sąsiadki o klejnoty srebrne i złote oraz szaty, jest typem boskiej zapowiedzi danej Jezusowi, że prawda i jej słudzy, każdy izraelski dom reprezentuje dom wiary, 6 tom parauzyjny strona 569, akapit 1, żona, Izajasza rozdział 54. Obrazuje symboliczną żonę Jehowy, prawdę i jej sług, przez swój charakter, postępowanie i postawę otrzymają od kościoła nominalnego, sąsiadki, oraz kobiet w nim przebywających, denominacji, boskie prawdy, klejnoty srebrne i złote, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, wyjęte z ich wyznań, oraz łaski, szaty, wyjęte z ich odpowiednich doświadczeń z tymi symbolicznymi kobietami. Boska zapowiedź dana Mojżeszowi, że izraelskie matki włożą te dary na swoich synów i córki, ilustruje to, jak Bóg zapowiedział Chrystusowi, że prawda i jej słudzy poprzez swe nauki, przykłady i tym podobne będą przyozdabiać tych, dla których będą matką. Synowie reprezentują poświęconych okresu paruzji i epifanii, a córki tych, którzy staną się ludem Bożym w następnym wieku, a teraz okazują sympatię dla prawdy, synów proroków. Boska zapowiedź dana Mojżeszowi, że w ten sposób Izraelici złupią Egipcjan, obrazuje to, jak Bóg zapowiedział Chrystusowi, że przez wyżej opisane postępowanie prawda i jej słudzy pozbawią sług szatana boskiej prawdy oraz dobrych cech, jakie posiadają, pozostawiając im ich błędy i wady. W historii II Mojżeszowej sprawa ta jest wspominana jeszcze dwukrotnie, 2 Mojżeszowa rozdział 11 werset 2, rozdział 12 wersety 35 i 36, raz jako polecenie, a raz jako akt historyczny. Szczegóły te omówimy przy wyjaśnianiu 2 Mojżeszowej rozdziału 12 wersetów 35 i 36. Obecnie rozpoczynamy analizę 2 Mojżeszowej 4 rozdziału. Tłumaczenie, werset 1, nie uwierzą mi, nie usłuchają, rzekną, nie ukazał się Tobie Pan najwyraźniej, nie pasuje do tego kontekstu, chociaż samo w sobie jest gramatycznie całkiem poprawne. Równie gramatycznie poprawne jest użycie słowa mogą. Powodem, dla którego słowo mogą lepiej tutaj pasuje, jest to, że nie możemy sobie wyobrazić, by po zapewnieniu Boga, iż duchowy Izrael zareaguje przychylnie, Druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 18. Nasz Pan mówił Jehowie, że tak nie będzie. Słowo mogą sugeruje możliwość ich powątpiewania, dopóki nie otrzymają wystarczających dowodów, w wyniku których uwierzą. Ponieważ w rzeczywistości naprawdę tak było, słowo mogą najwyraźniej jest właściwym tłumaczeniem w tym przypadku z uwagi na kontekst. Tłumaczenie to rzuca także lepsze światło na Mojżesza, gdyż nie powinniśmy zakładać, że zaprzeczał on Panu, chyba że zostałoby to wyraźnie stwierdzone. Odpowiedź Boga wskazuje, że zarówno w typie, jak i antytypie posłaniec pragnął być wyposażony w tak mocne listy uwierzytelniające, by przekonać ludzi o boskim pochodzeniu swej misji, w przeciwnym razie bowiem mogliby mieć powody do powątpiewania. Proponujemy więc, by słowa mogą użyć jako czasownika pomocniczego dla tych trzech kolejnych czasowników. Zauważmy, że w odpowiedzi Bóg podał trzy znaki. Pod koniec pierwszego i drugiego z nich Bóg powiedział, że jeśli Izraelici nie uwierzą pierwszemu znakowi, dany zostanie drugi, a jeśli i to ich nie przekona, udzielony zostanie trzeci, który ich przekona. Ten powtórzony cel znaków jest kolejnym potwierdzeniem myśli, że słowo mogą powinno być wstawione jako czasownik pomocniczy przy odpowiednich czasownikach w wersecie pierwszym. Gdy spojrzymy na antytyp, stwierdzamy, że niektórzy zostali przekonani przez głos pierwszego znaku, lecz nie wszyscy. Z tych nieprzekonanych, niektórzy byli przekonani przez głos drugiego znaku, lecz nie wszyscy. Pozostali byli przekonani przez głos trzeciego znaku. Tak też było w typie, na co wskazują słowa wersetu ósmego, jeśli ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, tedy uwierzą głosowi znaku drugiego. Nie ma potrzeby, byśmy interpretowali wersety od drugiego do dziewiątego, ponieważ nasz pastor podał nam interpretację głosu trzech znaków tak pięknie i szczegółowo, że zbytecznym zadaniem byłoby dla nas tak krótkie ich wyjaśnienie, jak pozwala nam na to miejsce, gdybyśmy zechcieli je tu podać. Prosimy o przeczytanie Strażnicy z roku 1907, strony od 276 do 281. Krótkie streszczenie tej interpretacji podane jest w komentarzach do Biblii na temat drugiej Mojżeszowej rozdziału 4 wersetów od 2 do 9, które także można z korzyścią przeczytać. Zauważmy raz jeszcze odniesienie do przymierza Abrahamowego w wersecie 5, które jest siódmym odniesieniem od drugiej Mojżeszowej rozdziału 2 wersetu 24 do końca rozdziału 4. Pokora Mojżesza, werset 10, dała mu powód do uznania, że nie nadaje się do tej misji na podstawie trzech faktów: braku elokwencji, gdyż nie był oratorem, trudności w wypowiadaniu się oraz trudności w myśleniu. Język w znaczeniu nauczania, myśli. Podobnie pokora naszego Pana, działającego przez brata Russella, będącego członkiem gwiezdnym, szczególnie użytym do wyzwalania antytypicznego Izraela, któremu, zwłaszcza początkowo, brakowało odpowiednich zdolności w wykształceniu, oratorstwie, mowie oraz myśli, i który najpierw wysuwał przed siebie innych w działaniu, dała mu powód do uważania siebie, działającego przez brata Russella, za z góry nieodpowiedniego do podjęcia tej misji. Dodatkowo, było to oparte na trzech faktach wynikających z tego, iż jest on istotą duchową, jego braku zdolności jako ducha, by zwracać się do ludzi, trudności w przemawianiu do ludzi oraz trudności w dochodzeniu do własnych wniosków o boskich działach dla ludzi. Jak można zauważyć z marginesu, Wyrażenie przetłumaczone jako przedtem w hebrajskim brzmi ani od wczoraj, ani od trzeciego dnia. Słowa Szczepana, że Mojżesz był uczony oraz mocny w słowie i czynie, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 22, dowodzą, że stan Mojżesza, opisany w wersecie 10, nie dotyczy okresu przed jego ucieczką. Najwyraźniej stał się taki od chwili ucieczki z Egiptu do ziemi Madianitów. Nasz Pan jako istota ludzka nie posiadał więc tych trzech przeszkód, których typ znajduje się w tym wersecie. Trzeci dzień Mojżesza to prawdopodobnie okres jego ucieczki od Faraona do ziemi madiańskiej, odpowiadający czasowi doświadczeń naszego Pana przy zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Wczoraj dla Mojżesza to prawdopodobnie okres jego pobytu w ziemi madiańskiej, zanim objawił się mu Pan, odpowiadający czasowi pobytu naszego Pana w niebie, od pięćdziesiątnicy do roku 1799. Natomiast czas objawienia się Boga Mojżeszowi, od kiedy mówiłeś do sługi swego, odpowiada pierwszej części dnia przygotowania, być może do roku 1844. W czasie tych trzech okresów nasz Pan jako istota duchowa posiadał te trzy przeszkody w kontaktowaniu się z ludźmi, o których typicznie wspomina ten werset. Dlatego w czasie tych trzech okresów potrzebował rzeczników z grona członków gwiezdnych. Boska odpowiedź dana Mojżeszowi poprzez pytanie i odpowiedź, przypominająca mu o jego zdolności uczynienia człowieka elokwentnym, niemym lub głuchym, widzącym lub niewidomym, jest typem odpowiedzi Jehowy danej Jezusowi, że posiada one wszelką moc niezbędną do przygotowania go, działającego w bracie Russellu, do tej misji, lub do pozbawienia go kwalifikacji do niej. Obietnica Boga dana Mojżeszowi, że udzieli mu niezbędnych słów i myśli, wersety 11 i 12, jest typem boskiego zapewnienia danego Jezusowi, że udzieli jemu, działającemu przez brata Russella, słów do mówienia i myśli do wypowiadania. To oświadczenie dowodzi, że nawet w swym uwielbionym stanie Jezus nie rozumie dotychczas nieobjawionych rzeczy, dopóki Bóg nie zechce ich objawić. Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 7, objawienie rozdział 1 werset 1, co było też prawdą wtedy, gdy Jezus był w ciele. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 32. Możemy więc być pewni, że tak jak słowa i myśli Mojżesza wypowiedziane w Egipcie były słowami i myślami Boga, tak poselstwo naszego Pana przekazane przez dwóch członków gwiezdnych w czasie jego drugiego adwentu składa się ze słów i myśli samego Boga, co dowodzi, że nawet teraz, w stanie chwały, jego nauczycielem jest Bóg. Ciągłe wahanie się Mojżesza co do podjęcia misji i proszenie, by Bóg zechciał posłać kogoś, rzekomo, bardziej odpowiedniego jest typem naszego Pana działającego przez brata Russella, wciąż cofającego się przed trudnościami tego zadania i pytającego, czy Bóg nie wolałby posłać kogoś być może bardziej odpowiedniego od niego, działającego przez brata Russella, do podjęcia się tego zadania. Także i tutaj zarówno Mojżesz, jak i nasz Pan, działający przez brata Russella, dają dowód pokory i powściągliwości, których tak bardzo brakuje tym, którzy sięgając po władzę, wdzierają się tam, gdzie aniołowie boją się stąpać, czego dowodem jest to obecnie na przykład wielu wodzów wśród lewitów. To, że Bóg zapalił się gniewem na Mojżesza, werset 14, prawdopodobnie oznacza mniejsze zadowolenie z Mojżesza, niż byłoby to w przypadku, gdyby tak długo nie wahał się z podjęciem decyzji rozpoczęcia tej misji. Podajemy tę uwagę ze względu na to, że jest nieprawdopodobne, by w antytypie gniew Boga rozpalił się, A takie jest dosłowne znaczenie hebrajskiego słowa, przeciwko naszemu uwielbionemu panu w bracie Russellu. Lepiej jest traktować to antytypiczne wahanie się jako mające miejsce nie osobiście w Jezusie, lecz w nim jako działającym w bracie Russellu, głównym rzeczniku, członku gwiezdnym, poprzez którego Jezus przemawiał w antytypicznym Egipcie do antytypicznego Izraela i Faraona, stąd zmiana myśli, które pierwotnie zostały podane. Myśl ta nie przeczy jednak charakterowi Jezusa, jak pokazaliśmy to w teraźniejszej prawdzie z 1939 roku na stronach od 43 do 47, oraz w innych miejscach. Są pewne stopnie zadowolenia Boga z Jego wiernego ludu, a także Jego zadowolenia w różnym czasie z tej samej wiernej jednostki. W antytypie prawdopodobnie podkreślone jest to drugie, to jest, Bóg nie miał takiego zadowolenia z naszego Pana wahającego się w bracie Russellu z podjęciem proponowanej misji, jakie miałby, gdyby wahanie to nie było tak długie. Możemy być jednak pewni, że Bóg nie był naprawdę niezadowolony z zachowania naszego Pana w bracie Russellu, ponieważ to oznaczałoby grzech w działaniu naszego Pana przez brata Russella. Interpretacja rozpalenia się boskiego gniewu jest zatem podobna do interpretacji nienawidzenia ojca i matki. Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 26, zobacz przypis diaglotta, jako miłowania ich w mniejszym stopniu, a nie jednoznacznego ich nienawidzenia. Sądzimy, że kluczem są następujące słowa, wyrażenie niższego stopnia zadowolenia Boga z typicznego Mojżesza, oraz antytypicznego Mojżesza w bracie Russellu przez oferowanie im bardziej ograniczonego przywileju służby. Bóg wolał, by antytypiczny Eliasz namaścił antytypicznego Jehu i Hazaela, a mimo to dozwolił na to, by stała się rzecz dająca mu mniej zadowolenia, to jest, namaszczenie ich przez antytypicznego Elizeusza. Najwyraźniej Bóg byłby też bardziej zadowolony, gdyby to Mojżesz przemawiał do Izraela i Faraona, bez Aarona jako rzecznika, a mimo to dozwolił, by stała się rzecz dla niego mniej zadowalająca. Podobnie, Bóg najwyraźniej wolałby, by to Jezus w bracie Russellu, mówił do antytypicznego Izraela i Faraona, bez antytypicznego Aarona jako rzecznika, a mimo to dozwolił, by stała się rzecz dająca mu mniej zadowolenia. Twierdzimy tak dlatego, że jak uczy werset 14, Bóg z mniejszym zadowoleniem przewidział Aarona jako rzecznika Mojżesza. Tak jak Bóg zwrócił uwagę Mojżesza na fakt, że Aaron z pokolenia Lewiego jest jego bratem, tak Bóg zwrócił uwagę Jezusa w bracie Russellu na fakt, że wierny lud Pana w antytypicznym Lewim jest jego bratem, tak jak cały namaszczony lud Pana żyjący w tym samym czasie zbiorowo nazywany jest Chrystusem. Psalm 2 wersety 1 i 2, Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 26. Oraz Synem Bożym, Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 15, Ozeasza rozdział 11 werset 1. Słowa Boga do Mojżesza, że Aaron potrafi dobrze mówić, są typem poinformowania Jezusa w bracie Russellu, że Kościół w ciele w czasie drugiego Adwentu będzie w stanie dobrze wypowiedzieć to, co będzie konieczne. Poinformowanie Mojżesza przez Boga, że Aaron jest w drodze, by się z nim spotkać, jest typem zwrócenia przez Boga uwagi Jezusa na ruch Millera, 1829-1844, który wtedy był aktywny, jako wyjście na spotkanie naszemu Panu w jego drugim adwencie. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 4. Ten fakt, a także te zawarte w wersetach pod koniec rozdziału 2, pozwalają nam ustalić czas tej rozmowy między Bogiem i Chrystusem jako mającej miejsce między rokiem 1799 a 1844. Na pierwszy rzut oka wahanie się Jezusa w bracie Russellu między rokiem 1799 a 1844 wydaje się sprzeczne, gdyż stał się on rzecznikiem Jezusa dopiero 30 lat później. Ta pozorna sprzeczność znika, gdy przypomnimy sobie, że dla Boga przyszłość jest jak teraźniejszość. Tak więc z wyprzedzeniem widział on to wahanie się w bracie Russellu. Zapowiedź dana Mojżeszowi przez Boga o wielkiej i szczerej radości Aarona ze spotkania z nim jest typem Bożej zapowiedzi danej Jezusowi o wielkiej i szczerej radości Kościoła z rozpoznania Jego drugiej obecności. Polecenie przez Boga Mojżeszowi, werset 15, by mówił do Aarona i włożył w jego usta słowa, jakie miał wypowiedzieć do Izraela i Faraona, jest typem polecenia przez Boga Jezusowi, w obydwu członkach gwiezdnych Laodycei, by podawali Kościołowi poselstwo paruzji i epifanii, oraz uczyli o poselstwie na czasie, jakie miało być podane przez Kościół jako rzecznika Jezusa wobec antytypicznego Izraela i Faraona. Zobowiązanie się Boga wobec Mojżesza, że będzie go wspierał jako boskiego rzecznika, oraz Aarona jako rzecznika Mojżesza, przedstawia obietnicę Boga daną Jezusowi, że będzie go wspierał w członkach gwiezdnych Laodycei jako rzeczniku Boga, a także w Kościele jako rzeczniku Jezusa. Zobowiązanie się Boga do kierowania dziełem Mojżesza i Aarona ilustruje jego zobowiązanie się do kierowania dziełem Jezusa w członkach gwiezdnych Laodycei oraz w Kościele w paruzji i epifanii. Tak jak w wersecie 15 Bóg pokazuje, jak Aaron, w typie i antytypie, miał się stać rzecznikiem odpowiednio Mojżesza i Jezusa w członkach gwiezdnych Laodycei. Tak w wersecie 16 jest powiedziane, że typiczny Aaron będzie mówił do ludu za Mojżesza jako jego rzecznik, natomiast w antytypie Kościół miał mówić do ludzi za Chrystusa jako jego rzecznik. Polecenie dane Mojżeszowi, by był Bogiem, potężnym, wyższym, dla Aarona, co oznacza, że Mojżesz miał kierować wypowiedziami i czynami Aarona, jest typem polecenia danego Jezusowi, by był Bogiem dla Kościoła, co oznacza, że Jezus miał kierować wypowiedziami i działalnością Kościoła. Polecenie Mojżeszowi, werset 17, by wziął do ręki laskę jako narzędzie do czynienia znaków, wersety od 2 do 9, obrazuje polecenie Jezusowi, by wziął do swej mocy cały autorytet Jehowy niezbędny do dokonania antytypicznych znaków i cudów. Zatem tak jak dzięki instrukcjom, upoważnieniu i pełnomocnictwu Boga Mojżesz był w pełni przygotowany do podjęcia dzieła wyzwolenia Izraela z Egiptu i doprowadzenia go aż do Kanaanu, tak Jezus poprzez instrukcję, upoważnienie i pełnomocnictwo Jehowy został w pełni przygotowany do podjęcia dzieła wyzwolenia antytypicznego Izraela z obecnego złego świata i przyprowadzenia go do królestwa. Powrót Mojżesza do Jetra, nie Raguela, z prośbą o pozwolenie na powrót do jego braci, by sprawdzić jak im się powodzi, jest typem powrócenia przez naszego Pana do Boga, szczególnie działającego w swej mądrości i sprawiedliwości, po zezwolenie na powrót na ziemię w celu realizacji przewidzianego zamierzenia i dzieła Jehowy, oraz powrócenia do jego braci, antytypicznego Izraela, by zainteresować się ich stanem. Zgoda Jetra i życzenie pomyślności przedstawia Boga, w jego mądrości i sprawiedliwości, zgadzającego się na to i życzącego Chrystusowi powodzenia. Psalm 45, wersety 4 i 5. polecenie przez Jehowę Mojżeszowi w ziemi madiańskiej, by powrócił do Egiptu, z zapewnieniem go, że jego wrogowie nie żyją, obrazuje polecenie przez Boga Jezusowi, by powrócił w drugim adwencie, z zapewnieniem go, że szatan i jego słudzy nie są już w stanie zaszkodzić jemu i jego dziełu z powodu zmienionych warunków. Zabranie przez Mojżesza, werset 20, żony i dwóch synów pokazuje naszego Pana w późniejszych etapach ruchu Millera, to jest, między rokiem 1844 i 1846, oddzielającego w duchu Kościół i dwie klasy usprawiedliwionych, tych bardziej wiernych i tych mniej wiernych, od nominalnego ludu Bożego, lecz jeszcze przed wyprowadzeniem ich. Posadzenie ich przez Mojżesza na ośle w celu zawiezienia do Egiptu jest typem utwierdzenia przez naszego Pana tych trzech klas w doktrynie o bliskości drugiego adwentu jako nauce, która do czasu drugiego adwentu miała przygotować ich w obecnym złym świecie do warunków i dzieł adwentu. Wyruszenie przez nich w drogę powrotną do Egiptu ilustruje zdecydowany ruch ludu Pana między rokiem 1844 i 1846 w kierunku warunków drugiego adwentu w symbolicznym Egipcie, coraz większe oddzielanie się w sercu od pogardzających powrotem Pana. Mojżesz biorący laskę Boga do ręki przedstawia naszego Pana, otrzymującego boską władzę i autorytet dla potrzeb drugiego adwentu, w celu wykonania planu Jehowy przewidzianego na drugi adwent. Powtórzenie, werset 21, Mojżeszowi przez Boga, by dokładnie wykonał przed Faraonem wszystkie cuda, jakie Bóg umieścił w jego mocy, jest typem boskiego powtórzenia polecenia dla naszego Pana, by dokładnie wykonał przed szatanem wszystkie cuda, jakie Bóg umieścił w jego mocy. Poinformowanie Mojżesza przez Boga, że zatwardzi serce Faraona, co dokonało się przez dobroć Boga okazywaną niewdzięcznemu i samolubnemu sercu, by w ten sposób z góry ostrzec i przygotować Mojżesza na wytrwałość, w obliczu wielokrotnego łamania przez Faraona danego słowa, obrazuje poinformowanie Jezusa przez Boga, że swą dobrocią, nadużywaną przez niewdzięczne i samolubne serce, zatwardzi serce szatana, tak by nasz Pan, z góry ostrzeżony i przygotowany, mógł okazać wytrwałość, w obliczu wielokrotnego łamania przez szatana danego słowa. Zarówno w typie, jak i antytypie takie postępowanie opóźniło wyzwolenie, lecz w pierwszym przypadku już doprowadziło, a w drugim doprowadzi do jeszcze większej chwały Boga i wspanialszego wyzwolenia jego ludu, co wszyscy zobaczą w przyszłości. Polecenie Boga, werset 22, dane Mojżeszowi, by ogłosił Faraonowi, że Izrael jest jego pierworodnym, najstarszym i głównym synem, jest typem poinformowania przez Boga Jezusa, by ogłosił szatanowi, że Bóg ceni swój lud jako najstarszy i główny lud na ziemi, jako swego pierworodnego. Podanie tego przez Boga za pośrednictwem Mojżesza jako powodu żądania od Faraona wypuszczenia Izraela, by ten mógł służyć Bogu, przedstawia przyszłe żądanie Boga od szatana, za pośrednictwem Jezusa, uwolnienia jego ludu z królestwa i niewoli szatana, by mógł mu służyć. Polecenie Boga dane Mojżeszowi, by poinformował Faraona, że jeśli nie spełni tego żądania, Bóg zabije jego pierworodnego, ilustruje polecenie Boga dane Chrystusowi, by poinformował szatana, że w przypadku niespełnienia tej prośby Bóg zniszczy rzymską hierarchię, która jako antychryst jest pierworodnym szatana. Fakt ten sugeruje, że hierarchia rzymskokatolicka od dawna niemal wyłącznie, jeśli nie wyłącznie, składa się z odstępczych nowych stworzeń, skazanych na wtórą śmierć. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 15, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 4. Polecenie z wersetów od 21 do 23 zostało podane Mojżeszowi w czasie podróży do Egiptu, co jest typem otrzymania przez naszego Pana między rokiem 1846 a 1874 tego antytypicznego polecenia, jako przygotowania do drugiego Adwentu. Na pierwszy rzut oka z wersetów od 24 do 26 możemy odnieść wrażenie, że Bóg próbował zabić Mojżesza, lecz antytyp dowodzi, że tak nie było. Oznaczałoby to bowiem, że między rokiem 1846 i 1874 Bóg próbował symbolicznie zabić Jezusa. Epizod wskazuje, że grożące niebezpieczeństwo zostało zażegnane przez obrzezanie syna, nie synów, Zefory. Sugeruje to myśl, że zagrożone było życie Gersona, pierworodnego Mojżesza, prawdopodobnie z powodu poważnej choroby, z której został uratowany przez obrzezanie. Zgadzają się z tym fakty antytypu, co obecnie udowodnimy. Syn Mojżesza, Gerson, jako pierworodny był typem wierniejszej klasy usprawiedliwionych, natomiast drugi syn, Eliezer, jako później urodzony, był typem mniej wiernej klasy. Oto antytypiczne fakty popierające tę myśl. Wielu usprawiedliwionych było głęboko zainteresowanych ruchem Millera, a ich zainteresowanie przetrwało rozczarowanie z roku 1844. Obydwie te klasy, razem z całym wiernym maluczkim statkiem, w latach od 1844 do 1846 roku pozostawały w Babilonie, choć trwały przy doktrynie o bliskości drugiego Adwentu. Jednak w roku 1846, kiedy pierwsza część klasy świątyni, jej jądro, została oddzielona od Babilonu jako oczyszczona świątynia, razem z tą częścią Babilon opuścili tylko ci bardziej wierni z usprawiedliwionych, antytypiczny Gerson, natomiast mniej wierni z usprawiedliwionych, choć sympatyzowali z doktryną drugiego Adwentu, Eliezer także jechał na ośle, werset 20, nie byli dostatecznie wierni, by opuścić Babilon wraz z innymi. Wśród tych, którzy wyszli z Babilonu, w latach od 1846 do 1874 roku, tworzono wiele wyznań i miało miejsce wiele przesiewań, w wyniku czego adwentyści zamienili się w denominacje i podzielili na mniej więcej sześć sekt. Przesiewania te były bardzo ciężkie dla oczyszczonej świątyni i doprowadziły do większej lub mniejszej choroby umysłu i serca wśród wiernych usprawiedliwionych, antytypicznego Gersona, którzy trwali przy niej. Ta symboliczna plaga groziła odcięciem antytypicznego Gersona od oczyszczonej świątyni, a została zażegnana przez podjęcie przez tę klasę poświęcenia, dzięki czemu przezwyciężyli symboliczną zarazę. Gospoda z wersetu 24 jest typem stanu ochrony zapewnionej ludowi Pana w latach między 1846 a 1874 rokiem. To, że Mojżesz był w drodze, obrazuje naszego Pana, Kościół i obydwie klasy usprawiedliwionych zbliżających się do roku 1874, czasu drugiego Adwentu. Spotkanie Boga z Gersonem jest typem wprowadzania przez Boga przesiewawczych doświadczeń do życia antytypicznego Gersona. Próba zabicia Gersona przez Boga przedstawia posłanie przez niego silnych złudzeń tych przesiewań na antytypicznego Gersona, który z ich powodu w pewnym stopniu został dotknięty zarazą. Obrzezanie Gersona przez Zeforę ostrym nożem, dosłownie, krzemieniem, obrazuje używanie przez Kościół ostrej prawdy na temat poświęcenia jako środka wpływającego na odnośną klasę w celu poświęcenia. To, że Gerson poddał się obrzezaniu przez Zeforę, ilustruje poświęcenie się odnośnej klasy w wyniku nakłaniania przez Kościół, Rzymian rozdział 12 werset 1. Rekonwalescencja Gersona i pozostanie z Mojżeszem i Zeforą jest typem przezwyciężenia symbolicznej zarazy przesiewania adwentystów przez odnośną klasę oraz pozostawanie przy Chrystusie i oczyszczonej świątyni. Pominięcie w opisie Eliezera wskazuje na nieobecność pewnych sympatyków drugiego adwentu jako usprawiedliwionych jednostek w oddzielonej oczyszczonej świątyni, ponieważ pozostali oni w Babilonie. Rzucenie przez Zeforę na pletka u stóp Mojżesza z okrzykiem „Jesteś mi oblubieńcem krwi” z powodu obrzezania przedstawia ogłoszenie Panu przez Kościół faktu poświęcenia się odnośnej klasy oraz ogłoszenie naszemu Panu, że Chrystus może być zdobyty i zatrzymany jako oblubieniec tylko przez poświęcenie na śmierć, krew. Powtórzenie tej myśli w wersecie 26 jest typem powtórnego podkreślenia tych faktów przez Kościół. Polecenie Boga, werset 27, dane Aaronowi, by wyszedł i spotkał się z Mojżeszem, jest typem boskiego polecenia z lat od 1829 do 1844 roku danego Kościołowi przez ruch Millera, by wyszedł na spotkanie z Chrystusem w drugim adwencie. W hebrajskim słowa na pustynię występują po słowach „wyjdź na spotkanie Mojżesza”. Zatem polecenie to, jeśli chodzi o wprowadzenie pojęcia pustyni, przedstawia poselstwo podane przez brata Millera i innych, częściowo w latach od 1844 do 1846 roku, a głównie począwszy od 1846 roku, by odłączyć się od symbolicznego miasta, Babilonu, i wejść w odłączony stan oczyszczonej świątyni i postępować w tym stanie w kierunku coraz bliższego i szybko nadchodzącego drugiego adwentu. Posłuszeństwo Aarona obrazuje obydwie przed chwilą wspomniane fazy ruchu drugiego adwentu jako akty posłuszeństwa ze strony Kościoła, najpierw od roku 1829 do 1844, a następnie od roku 1844 do 1846. oraz od 1846 do 1874. Spotkanie Mojżesza i Aarona na Górze Bożej Synaj jest typem spotkania Chrystusa i Kościoła na początku Królestwa, w październiku 1874 roku, następnie trwającego do Paschy 1916 roku, kiedy to ostatni członek klasy Aarona spotkał naszego Pana w jego drugim adwencie. Pocałunek to czułe zetknięcie ust dwóch osób. Ustami Chrystusa są nauki prawdy. Pocałunek Mojżesza i Aarona reprezentuje czułą wymianę myśli na temat Biblii przez Chrystusa i Kościół przy ich spotkaniu w czasie drugiego adwentu. Pieśni nad pieśniami rozdział 1 werset 2, rozdział 8 werset 1. Drogo umiłowani, na podstawie doświadczenia znamy oczywiście nieopisaną radość takich powitań miłości, jakie następowały między nami a naszym Panem, kiedy rozpoznaliśmy, a więc spotkaliśmy Go jako obecnego w wymianie myśli z nami. Przekazanie przez Mojżesza, werset 28, Aaronowi wszystkich słów Jehowy, który go posłał, oraz wszystkich znaków, jakie mu powierzył, jest typem naszego Pana, jako posłańca Boga, nauczającego Kościół wszystkich paruzyjnych i epifanicznych prawd, oraz towarzyszących temu dzieł, które należały do antytypicznych znaków czasu drugiego Adwentu. Zgromadzenie przez Mojżesza i Aarona, werset 29, starszych Izraela, jako ich pierwsza czynność po przybyciu do Egiptu, jest typem tego, jak Jezus, objawiając prawdę paruzji i epifanii najpierw wodzom, zgromadzał ich do prawdy, co można zauważyć na przykład w działalności wykonywanej między rokiem 1874 a 1878. Gdy kolejno zaczynali oni dostrzegać prawdę, ogłaszali ją innym, w wyniku czego każdy otrzymywał prawdę jako część antytypicznego Aarona i zanosił ją innym, co jest pokazane w typie przez opowiedzenie przez Aarona, werset 30, starszym i ludowi wszystkich słów, jakie Jehowa objawił Mojżeszowi. Wykonywanie przez Aarona znaków na oczach ludu w przypadku pierwszego z nich pokazuje, jak maluczkie stadko w funkcji ust i ręki Pana wyjaśniało powody dozwolenia zła i głosiło te myśli tak, jak są one przedstawione w strażnicy, a szczególnie w strażnicy z artykułem Pokarm dla myślących chrześcijan. W przypadku drugiego znaku obrazuje, jak Chrystus, w swej ofierze dokonującej usprawiedliwienia, był boską ręką okazaną w doskonałości, jak Kościół w poświęceniu i ofiarowaniu jest ręką Boga, trędowatą, przejawiającą się w niedoskonałości, oraz jak uwielbiony Chrystus będzie boską ręką okazaną w doskonałości. Ogłaszanie tych rzeczy dokonywane było przez treść sześciu tomów oraz w wyjaśnieniach tych rzeczy przez pielgrzymów, starszych i tak dalej. Trzeci znak przedstawia, jak prawda, szczególnie głoszona w traktatach, miała być odpychająca dla antytypicznych Egipcjan. Zauważmy, że tak jak te znaki najpierw zostały pokazane przed oczyma Izraela, a nie przed Egipcjanami, tak trzy antytypiczne znaki najpierw zostały pokazane przed oczami zrozumienia ludu Pana, a następnie przed szatanem i jego sługami. Pierwsza działalność paruzji i epifanii polegała więc na prywatnej pracy wobec braci, a następnie na pracy publicznej wobec społeczeństwa i szatana. Uwierzenie przez lud, werset 31, po usłyszeniu tych słów i zobaczeniu tych znaków jest typem tego, jak poselstwa paruzji i epifanii są i będą przyjmowane przez lud Pana poprzez strażnice, tomy, broszury, traktaty, kazania, teraźniejszą prawdę, wspierane przez pielgrzymów, starszych i tak dalej. Tak jak po usłyszeniu, że Bóg nawiedził Izrael i ze współczuciem spojrzał na ich utrapienie Izrael pokłonił się i oddał cześć, tak Izrael duchowy, po zrozumieniu, że Bóg nawiedził go i ze współczuciem spojrzał na jego utrapienia, oddał się Panu w prawdzie i zgodnie z prawdą. Tak wypełniła się w typie zapowiedź Boga, druga Mojżeszowa rozdział 3 werset 18, i równie niezawodnie wypełnia się ona w antytypie od roku 1874.